ważną sprawę związaną z informacją, iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą nr 652/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego pani Irenie Perlik, mieszkance naszego miasta i długoletniemu pracownikowi gryfińskiej kultury. Pani Irena za chwilę zaprosimy. Pani Irena w latach 1973-2005 pracowała na stanowisku dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności placówki uczestniczyła w wychowaniu tysięcy młodych mieszkańców naszego miasta i jednocześnie uwrażliwiając ich na szeroko pojętą kulturę. Od 2005 roku pani Irena Perlik zasiliła szeregi jedynej placówki kulturalnej w mieście Gryfińskiego Domu Kultury, służąc współpracownikom pomocą, wiedzą i wielkim doświadczeniem zawodowym. Pani Irena Perlik jest także koordynatorem prac środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w ramach którego nadzoruje pracę środowiskowych świetlic na terenie naszej gminy. Prężnie działa także w strukturach Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie. Drugą panią jest pani Elżbieta Wielgoszewska. Pani Elżbieta Wielgoszewska od 1997 roku jest opiekunką Szkolnego Koła Krajoznawczego Turystycznego PTSM w Szczecinie. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą popularyzuje krajoznawstwo i turystykę. Rozwija wrażliwość na piękno przyrody, zabytków i architektury ich małej ojczyzny, Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Od 2004 roku działa społecznie w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych. Trzecią kadencję pełni funkcję sekretarza oddziału zachodniopomorskiego naszego stowarzyszenia. Młodzi turyści przygotowani przez panią Elżbietę Wielgoszewską do udziału w ogólnopolskim konkursie krajoznawczo-turystycznym zdobywają od lat najwyższe wyróżnienia i nagrody. Za swoje dokonanie otrzymywała nagrody prezydenta miasta Szczecina w 2005 roku, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla turystyki i w 2006 roku złotą odznakę PTSM. Uprzejmie proszę pana marszałka Andrzeja Kubowskiego o wręczenie odznaczenia. Proszę bardzo, zapraszamy pani.
Którą uczynił pan przewodniczący. W pierwszej kolejności Gryfa Zachodniopomorskiego honorową odznakę. Szczególne wyróżnienie dla pani Ireny Perlik. Chciałbym wyrazami szacunku i uznania zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju swojej małej ojczyzny, ale również Pomorza Zachodniego z wyrazami uznania i szacunku od całego zarządu, od marszałka Alberta Dziedzewicza i swoim serdecznie gratuluję i życzę pani dużo zdrowia i tej wytrwałości, którą pani dzisiaj okazuje w swoim towarzystwie. Gratuluję. Wielgoszewska. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odznaczam panią srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, dla rozwoju pani małej państwa, ojczyzny. Gratuluję. Cieszę się, że mogę w tym uroczystym dniu przekazać panią tą odznakę. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz.
Wielka Rado, w tym miejscu głos zabierze konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie, pan Henryk Kołodziej.
Raz działa. Tak. Panie marszałku, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna Rado, panie i panowie zaproszeni goście, ale przede wszystkim odznaczeni. Tak, proszę państwa, mam tremę, gdyż 15 lat miasto Gryfino i działacze społeczni pod kierownictwem pani Ireny zapraszają dzieci z Ukrainy, ażeby zobaczyły Polskę, żeby zobaczyły swoją ojczyznę duchową, gdyż to są dzieci na ogół zmieszanych lub też polskich rodzin z Ukrainy, żeby tutaj wspólnie z innymi dziećmi po prostu się wychowywały. Wyraźnie czuję pewien dyskomfort, że jestem tak późno, chociaż w tych zaproszeniach brałem wcześniej udział, po prostu dzieci korzystały z mojego zaproszenia w konsulacie w Szczecinie. Szanowni państwo, dzisiejsze moje wystąpienie, jak się wszyscy orientujemy, jest w momencie bardzo trudnym dla Ukrainy, ale także dla Polski i dla Europy. Jednak blask, światło, serce, zrozumienie oraz przede wszystkim postawa, praca, która płynie ze strony polskiej, powodują, że z pełnym przekonaniem, wszędzie gdzie występuję, że jedynym i najlepszym adwokatem Ukrainy w tej chwili na arenie międzynarodowej jest Polska. A taką lampką, światełkiem są obydwie oznaczone panie pod kierownictwem pani Ireny. Pani Ireno i pani Elu, serdecznie dziękuję. Bez takich jak panie, w istocie rzeczy w województwie zachodniopomorskim nie byłoby konwentu współpracy samorządów Polska-Ukraina, nie przystąpiłoby kilkanaście powiatów i miast do tego konwentu, ale nie przystąpiłoby województwo zachodniopomorskie pod kierownictwem obecnego zarządu. Za to, panie marszałku, wam też dziękuję. Wszyscy działamy tu i teraz na tej ziemi, w tych warunkach i w tych, po prostu powiedziałbym, siłach ludzkich. Panie burmistrzu i panie przewodniczący Rady, serdecznie dziękuję. Duże dziękuję w imieniu ukraińskich dzieci, które tu przyjeżdżają. Dziękuję bardzo. I obiecuję, że jeszcze aktywniej będę, pani Reno, z wami współpracował. Panie burmistrzu i panie przewodniczący, przygotowuję się do udziału w waszej konferencji i spotkaniu ekonomicznym i w waszej strefie ekonomicznej też wezmę udział. Niech przyjeżdżają ci bogaci Ukraińcy, ci oligarchowie i niech tutaj zagospodarowują ziemię gryfińską. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Panie konsulu, dziękujemy za wystąpienie i za pracę wkładaną dla społeczności ukraińskiej i polskiej. Te narody, dwa bratnie narody, są istotnym elementem Europy i trzymamy kciuki za powodzenie ukraińskich reform. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w tym miejscu mam przyjemność wyróżnić pana Konrada Bondię, strażaka. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, jak zauważyliście, praktycznie nie ma sesji, którą byśmy rozpoczynali od wyróżnienia ludzi, którzy z naruszeniem własnego życia ratują innych lub rozsławiają imię Gryfina na mapie Polski, Europy, świata. Dlatego też miło mi jest dzisiaj wyróżnić następnych ludzi, którzy w ten sam sposób wyróżnili się, jak wcześniej powiedziałem. Dlatego też, panie przewodniczący, poprosimy
zapraszamy pana Konrada Bondię.
Pana komendanta Jacka Rudzińskiego.
I pana komendanta Jacka Rudzińskiego, przełożonego. Szanowny pan sekcyjny Konrad Bondia, dyżurny stanowiska kierowania Państwową Strażą Pożarną Gryfino. W imieniu mieszkańców Gryfina oraz władz samorządowych miasta i gminy Gryfino pragniemy przekazać panu wyrazy uznania i szacunku za okazanie wyjątkowej odważnej postawy udzielenia pomocy i ratowania życia drugiego człowieka. Pana zdecydowanie w działaniu jest godne największego szacunku społecznego. Mamy zaszczyt pogratulować panu tych wyjątkowych cech charakteru i podziękować za profesjonalną pomoc. Życzymy, aby pana oddana praca w służbie mieszkańcom naszej gminy była zawsze źródłem satysfakcji i należytego społecznego uznania. Podpisali przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Gryfinie, pan Mieczysław Sawaryn i moja skromna osoba. Szanowny pan brygadier, magister i inżynier Jacek Rudzyński. W imieniu władz samorządowych miasta i gminy Gryfino składamy panu, panie komendancie, gratulacje za poziom wyszkolenia oraz profesjonalizm strażaków służących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Wyjątkowe słowa pochwały kierujemy do sekcyjnego Konrada Bondia, który swoją postawą wykazał odpowiedzialność za zaangażowanie oraz pełen profesjonalizm. Gratuluję do tych słowych dokonań. Dziękujemy w imieniu mieszkańców oraz samorządu. Podpisał pan przewodniczący Rady Mieczysław Safaryn i moja skromna osoba. Szanowny pan Grzegorz Smolnik, w imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych miasta i gminy Gryfino gratulujemy panu odwagi w spełnianiu marzeń pozytywnego myślenia, wielkiego serca oraz wrażliwości na los drugiego człowieka. Dzięki pana zaangażowaniu zmienia się życie chorego chłopca, a uśmiech dziecka to najcenniejszy dar. Dziękujemy za promocję naszej małej ojczyzny podczas pańskiej wyprawy, ukazując wyjątkowość jej mieszkańców. Życzymy dalszego realizowania planów i zamierzeń oraz powodzenia w życiu osobistym. Podpisał pan przewodniczący Mieczysław Sawaryn i moja skromna osoba. Tutaj taki księga cudów, bo ten pan dokonał cudów i również...
Nie, nie, odebrać nie odbiorę. Ja jestem poważny, jestem tylko dobrze.
To jeszcze można jeszcze pan komendant Jacek Kuciński.
Panie marszałku, panie konsulu, panie burmistrzu, panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, dosłownie dwa zdania. Często daje się słyszeć, że służba w Straży Pożarnej, mimo związanego z nią niebezpieczeństwa, zagrożeń, odpowiedzialności, często wynikającej też z trafności szybkiego podjęcia decyzji, niesie właśnie i daje strażakom ogrom satysfakcji. To zdarzenie, ta interwencja funkcjonariusza Konrada Bondi no daje doskonały przykład na to, że nie ma lepszego motywatora, większej motywacji do pracy i większej satysfakcji, jak właśnie skutecznie niesiona pomoc, jak skutecznie przeprowadzone działania. I to niezależnie od tego, czy jest to pomoc udzielana bezpośrednio, czy jest to pomoc udzielana, tak jak w tym przypadku, poprzez sprawny instruktaż, poprzez zachowanie zimnej krwi, profesjonalizmu. Także ja jestem szczęśliwy i dumny. Zakładam, że państwo też możecie spać spokojnie, mając na uwadze, że z takimi strażakami, z takimi funkcjonariuszami mamy do czynienia. I chciałbym, żebyśmy jednak nie to, że strażacy pełniąc służbę nie czekają na splendory, nie czekają na wyróżnienia, także tu gorące podziękowania za to. Niemniej jednak chciałbym, żebyśmy częściej mieli do czynienia właśnie z takimi momentami, bo jednak nie zawsze w tej służbie udaje się mimo starań skutecznie tą pomoc i na czas dostarczyć. Serdecznie dziękuję w imieniu Konrada i własnym.
Szanowni Państwo, pan Grzegorz Smolnik poprosił mnie o odczytanie listu. Nie mógł dzisiaj przybyć, ale wszystko wyjaśnia w liście. Także oddaję głos panu Smolnikowi. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Pragnę podziękować za zaproszenie, które otrzymałem na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Niestety nie mogłem pojawić się osobiście, ponieważ wyjechałem na festiwal Woodstock. Jak to mawiają, Woodstock, Brudstock. Jeżeli ktoś jest ograniczony, to nie potrafi się bawić, tak wygląda całe jego życie. Najzabawniejszym jest to, że ludzie nie pamiętają, jak sami bawili się za mało lata w kałuży i podobne rzeczy robili, a tutaj nagle oceniają coś, na czym sami nie byli, ale wiedzą o festiwalu najwięcej. Ja Państwa po całej sesji zapraszam na festiwal. Warunkiem jest zabrać ze sobą pozytywne myślenie. Szanowni Państwo, moja podróż rowerem dookoła Polski ukazała mi obraz, którego w telewizji oraz w internecie nie zobaczymy. To trzeba zobaczyć i przeżyć na własnej skórze. Zaczynając od ludzi, poprzez miejsca i widoki. Jeżeli chodzi o moją osobę, nauczyłem się siebie na nowo. Cała wyprawa była połączona z akcją charytatywną na rzecz chorego chłopca Marka Czaplewskiego, który ma porażenie mózgowe i dysplazję oskrzelowo-płucną i jest dzieckiem autystycznym. Gdy Marek trafił do domu pomocy społecznej w Nowym Czarnowie, był jak roślinka. Dzięki zainteresowaniu chłopcem życzliwym mu ludziom zyskał przyjaciół i ogromne zainteresowanie oraz wsparcie, dzięki któremu nabrał normalnych kształtów, zaczął normalnie siadać, a dzisiaj już za pomocą rąk chodzić. Naszym celem jest to, aby chłopiec mógł chodzić samodzielnie. Ludzie, którzy pojawiają się w ośrodku i następnie z niego wychodzą, zapominają o swoich problemach, ponieważ tak naprawdę te problemy zanikają za tym, co przeżywają ludzie w tym ośrodku. Na przykładzie Marka opowiadałem w podróży całą jego historię, a także nawoływałem do pozytywnego myślenia, które ja sam od ponad roku prowadzę na profilu facebookowym. Ludzie żyjący w ośrodku chcieliby mieć takie problemy, jakie my mamy na co dzień, więc nie mówmy, że mamy problem. Problem to nie problem. Problem to wyzwanie. I tak też ja sam do tego właśnie podchodzę. Ludzie żyją we własnych ograniczeniach. Zbudowali własne wyspy, które boją się opuścić lub utracić z punktu widzenia. Nie wyobrażają sobie zmian, popadli w rutynę i nie rozwijają się. Polska to piękny kraj, w którym żyją fantastyczni ludzie. Sęk w tym, że ci ludzie zorganizowali sobie system pod tytułem wyścig szczurów. Szanowni Państwo, mówi się, że Wschód jest biedny, a moim zdaniem to mit i te lata już minęły. Natomiast myślenie pozostało to samo. Jest to prawdą, że im biedniejszy kraj, region lub miejsce, wtedy też ludzie są bardziej gościnni. Na wschodzie bez przerwy słyszałem kierowane słowa w moją stronę. Pomalutku, tylko spokojnie, bez nerwów. Wniosek nasuwa się bardzo szybko. Tutaj najpierw liczy się człowiek, a nie jak u nas człowiek jest na szarym końcu. Gdy przyszliśmy na ten świat, jako dzieci robiliśmy rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, że można lub też nie można. Po prostu z braku wiedzy szliśmy i po prostu to robiliśmy, czego brakuje nam dzisiaj. Brakuje w nas czegoś właśnie z tego dziecka. Przecież nie potrafiliśmy chodzić, nie potrafiliśmy mówić i tak można wymieniać bez przerwy. Więc skoro nie wiedzieliśmy, że można, a nauczyliśmy się tego, więc dlaczego dzisiaj ludzie mówią, że czegoś nie dadzą rady lub nie potrafią? Dlaczego ograniczamy i przekreślamy sami siebie, skoro nawet nie spróbowaliśmy? Później tylko ciągłe narzekanie, że jest źle w naszym państwie, że jesteśmy nieszczęśliwi, mamy pecha. A kto zrobił cokolwiek z tym, co ma, aby być szczęśliwszym? Ktoś wykonał jakiś ruch, gest, wysiłek? Przed moim wyjazdem mówiono, że nie dam rady, że się spalę, zrezygnuję. A ja wtedy się odwracałem i mówiłem, no to patrz. Dla mnie takie słowa padają od ludzi, którzy sami w siebie nie wierzą i za takimi słowami się chowają, budują i umacniają swoje słabości. Najlepiej i najłatwiej jest powiedzieć, że nie da się rady i po sprawie. Nie trzeba wkładać wysiłku i jakiegokolwiek zaangażowania. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy serdecznych, przyjaznych i pozytywnie nastawionych do życia rodaków. Polecam do zwiedzania i zobaczenia Świdnicę i Cieszyn. Dalej Magórski Park Narodowy, w którym przeżyłem niesamowite doznania podróżnicze. Nie wspomnę już o znakach, które informowały. Zwolnij, uwaga, wilk i niedźwiedzie. No tak, Ja nie zwalniałem. Bieszczady chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ściana wschodnia daje wiele do myślenia. Następnie Warmia i Mazury. Mamy w naszym domu piękne cuda natury, które warto zobaczyć. Wracając do mojego zaproszenia na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, chyba każdy z nas wie, co to jest szopka i poklepywanie po plecach. A zwłaszcza udawanie, że wszystko jest w porządku i nic się nie stało. Do radnego Rafała Gugi przekazałem pismo, które złożyłem 20 listopada 2013 roku do pana burmistrza o patronat honorowy nad moją podróżą. Odpowiedzi nie otrzymałem do dzisiaj. Szanowni Państwo, jeżeli komukolwiek wydaje się, że jest nad ludźmi i bez ich pomocy sobie nikt nie poradzi, ma rację. Wydaje mu się. Jedyną szopkę, którą ja akceptuję, jest ta bożonarodzeniowa. Nie jestem obrażony na pana burmistrza, nie lubię się obrażać. Sęk w tym, że ja wiem, co chcę w życiu robić i wiem, jak to robić i po prostu to robię mimo wszystko. Robiąc to, co kocham, nie mam nawet czasu myśleć o jakimkolwiek obrażaniu się. Chciałbym, aby każdy z Państwa na tym przykładzie zastanowił się, co mówi, jak się zachowuje i reaguje. Czasem odnoszę wrażenie, że ludzie szybciej mówią niż myślą. Różnica w tym wszystkim jest taka, że jeżeli ktokolwiek z Państwa zwróciłby się do mnie o pomoc lub poradę, wtedy w ramach moich możliwości bezinteresownie bym jej udzielił. Nie było mnie stać na to, aby zapewnić chłopcu turnus rehabilitacyjny, więc pojechałem rowerem dookoła Polski. Niemożliwe to potencjał możliwości, a niemożliwe jest tylko chwilowe. Nie zawsze od razu musimy widzieć rozwiązanie, natomiast jeżeli chcemy, ono się w końcu przed nami ukaże. Jeżeli ktokolwiek chciał mi złożyć jakiekolwiek gratulacje lub wręczać nagrody, to proszę to spieniężyć i przelać pieniądze na konto chłopca. Wtedy na pewno wilk będzie syty i owca cała. Tak szczerze, to myślę już o podróży rowerem dookoła Morza Bałtyckiego, więc dawno już zapomniałem o tym, co było miesiąc temu. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby prześledzić całą wyprawę, zapraszam na www.gsrowerem-dookoła-polski.blogspot.com. Tutaj również widnieją dane do przelewu dla chłopca. Na sam koniec pożegnam się słowami, które napisałem na moim blogu z podróży. Podróżuj często. Gubienie się pomoże ci odnaleźć siebie. W życiu chodzi o ludzi, których spotykasz i o rzeczy, które z nimi robisz. Żyj swoimi marzeniami i dziel się swoją pasją. Rób to, co kochasz i rób to często. To jest twoje życie. Ludzie mówią, że będą szczęśliwi dopiero wtedy, jak coś osiągną lub też będą mieć. Rozumiem, że jak ktoś idzie na szczyt, to po drodze niczego nie przeżywa i niczego się nie nauczy. Często nie sam szczyt jest zwycięstwem, a przebyta droga. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Smolnik. Szanowni Państwo, w załączeniu pismo, o którym czytałem. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem części uroczystej ogłaszam 10 minut przerwy. Wysoka Rado, jesteśmy w punkcie trzecim. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2013 i nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Poproszę o stanowiska. Przepraszam. Tak, jesteśmy w podpunkcie pierwszym. Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2013 rok, druk numer 1/46. Czy w tym miejscu pan burmistrz, ewentualnie pani skarbnik chciałaby zabrać głos? Nie. W związku z tym poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Negatywnie.
Komisja spraw społecznych.
Negatywnie.
Komisja planowania.
Pozytywnie.
Komisja budżetu. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu drugiego, druk numer 1/1. Sprawozdanie finansowe gminy Gryfino. Poproszę o stanowiska. Komisja rewizyjna. Spraw społecznych.
Negatywnie.
Planowania.
Pozytywnie.
Budżetu. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do podpunktu 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2013 rok wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Gryfino. Proszę bardzo, pan przewodniczący Zenon Trzepacz.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ja to wszystko mam przeczytać, bo tego jest tutaj. No dobrze. Gryfino, 11 czerwca 2014 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i oceny sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2013 wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Pierwsze. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie, działając w oparciu artykuł 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach w dniach 10-11 czerwca 2014 roku rozpatrzyła pierwsze sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu za rok 2013. Drugie. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gryfińskiego Domu Kultury. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, to jest Biblioteki Publicznej w Gryfinie, a także zapoznała się z informacją burmistrza o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2013 roku. Piąte. Zapoznała się z przedstawionymi przez burmistrza sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za rok 2013, a w nim a z bilansem z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku, b z bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku, c z rachunkiem zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym na dzień 31 grudnia 2013 roku, d z zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zapoznała się także z uchwałą nr 47/142/2014 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Gryfina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gryfino z 2013 roku. Dwa. Pismem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pana Bogusława Straszewskiego z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie odmowy kontrasygnaty przez skarbnika gminy Gryfino umów zawartych przez burmistrza miasta i gminy Gryfino w 2013 roku. Trzy. Pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 maja 2008 roku adresowanym do przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niedopuszczalności zlecania wykonania prac inwestycyjnych i wydatkowania środków budżetowych w zakresie przekraczającym limity przewidziane dla inwestycji w budżecie gminy bez odpowiedniej uchwały organu stanowiącego. Bieżąca kontrola realizacji budżetu, pogłębiona analiza rocznego sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu pozwalają na stwierdzenie, że budżet gminy Gryfino na rok 2013 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 roku i określał dochody w wysokości 123 773 698 zł. Wydatki w wysokości 120 656 155 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3 117 543 zł. W ciągu 2013 roku budżet ulegał zmianom wprowadzanych w drodze uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń burmistrza miasta i gminy Gryfino. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtował się następująco. Dochody w wysokości 119 147 569 36 groszy, wydatki w wysokości 119 241 430 36 groszy. Deficyt budżetowy w wysokości 93 861 zł. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino na rok 2013 według stanu na dzień 31 grudnia 2013 kształtowało się następująco. Dochody w wysokości 113 520 398 zł 33 groszy. Wydatki w wysokości 108 533 171 zł 93 groszy. Nadwyżka budżetowa 4 987 226,40 zł. Dochody gminy w odniesieniu do planu realizowanego zrealizowano w 95,3% kształtują się następująco. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowano w wysokości 9,837,854,11 zł. Wykonano w wysokości 9,740,790,60 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99%. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Planowano w wysokości 393,146,34 zł. Wykonano w wysokości 378,967,79 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w wysokości 96,4%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowano w wysokości 326,065,53 zł. Wykonano w wysokości 325,310,01 zł. Dochody związane z realizacją zadań własnych. Planowano w wysokości 108 milionów. Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący, przepraszam. Proszę o zachowanie ciszy i nieprzeszkadzanie Panu Przewodniczącemu.
To będę czytał głośniej, może przekrzyczę. 108,590,503,30 zł. Wykonano w wysokości 103,075,329,93 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 94,9%. Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 91%. Wydatki bieżące. Planowano w wysokości 97,064,426,36 zł. Wykonano w wysokości 91,610,306,14 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w wysokości 94,4%. Wydatki majątkowe. Planowano w wysokości 22,177,004 zł. Wykonano w wysokości 16,922,865,79 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 76,3%. Struktura wydatków kształtowała się następująco. Wydatki bieżące stanowiły 84,8%, natomiast wydatki majątkowe stanowiły ogółem 15,6% wykonanych wydatków w 2013 roku. Wydatki w podziale na zadania. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowano w wysokości 9,837,854,19 zł. Wykonano w wysokości 9,740,790,60 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w wysokości 99%. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Planowano w wysokości 393,146,34 zł. Wykonano w wysokości 378,967,79 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w wysokości 96,4%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowano w wysokości 326,065,53 zł. Wykonano w wysokości 325,310,01 zł. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,8%. Wydatki związane z realizacją zadań własnych planowano w wysokości 108 684 364 zł 30 groszy. Wykonano w wysokości 98 milionów 88 tysięcy 103 złote 53 grosze. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 90,3%. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonał oceny sprawozdania i wybranych informacji o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu gminy Gryfino pod względem kryterium jego zdolności z prawem, jednocześnie zaznaczając, że ocena ta nie stanowi oceny wykonania budżetu, ponieważ ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego. Zgodnie z wyżej wskazanymi kompetencjami Komisja Rewizyjna, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględniła kryterium jego zgodności z prawem i dokonała oceny działań burmistrza Gryfina w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie opiniuje wykonanie budżetu gminy Gryfino za 2013 rok negatywnie. Negatywna opinia wykonania budżetu gminy Gryfino za 2013 rok uzasadniona jest następująco. Pierwsze. Organ wykonawczy przekroczył swoje kompetencje, podpisując dnia 11 lipca 2013 roku, 12 sierpnia 2013 roku, 12 września 2013 trzy umowy na łączną kwotę 2 300 zł z firmą Energopol Szczecin S.A. ulica Świętego Floriana 913 w Szczecinie, dotyczące robót dodatkowych i uzupełniających na nabrzeżu, mimo że przed ich podpisaniem nie zwrócił się do Rady Miejskiej o podjęcie odpowiednich uchwał zmieniających budżet. Odpowiednie projekty uchwał burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej dopiero w dniu 16 września 2013 roku i 6 listopada 2013 roku. W związku z tym, że Rada nie zaakceptowała tych uchwał, oznacza to, że organ wykonawczy zaciągnął zobowiązania finansowe w imieniu gminy, to jest zlecił wykonanie prac inwestycyjnych, wydatkowanie środków budżetowych w zakresie przekraczającym limity przewidziane dla inwestycji w budżecie gminy bez odpowiedniej uchwały organu stanowiącego. Organ wykonawczy nie wystąpił o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Gryfinie przed zawarciem wyżej wymienionych umów, mimo że nie istniały żadne organizacyjno-techniczne przeszkody do jej zwołania. Komisja Rewizyjna w czasie prac nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2013 uzyskała informację, iż przed przedłożeniem projektu uchwał dotyczących zmian budżetowych z dnia 16 września i 6 listopada 2013 we wrześniu 2013 roku burmistrz posiadał oświadczenie wykonawcy robót o wyrażeniu zgody na przesunięcie płatności z tytułu zawartych umów na 2014 rok. W tym kontekście niezrozumiałe w ogóle staje się występowanie do Rady Miejskiej z projektami bliżej wymienionych uchwał. 2. Mimo podjętej na wniosek organu wykonawczego uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki, przepraszam, 4, tak, Kościuszki w Gryfinie, uzasadnianej koniecznością pilnego relokowania w 2013 roku przedszkola nr 4 do budynku szkoły podstawowej nr 4, adaptacja budynku szkoły podstawowej nr 4 nie nastąpiła w 2013 roku. W efekcie przedszkole do 2014 roku nie zostało przeniesione mimo likwidacji szkoły. Gmina Gryfino poniosła koszty utrzymania pustego budynku byłej szkoły w wysokości od 1 września 2013 do 31 grudnia 2013 w wysokości 7 956 zł 81 groszy przy równoczesnej konieczności utrzymania przedszkola nr 4 w dotychczasowej lokalizacji. 2. Analizując wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury, Komisja Rewizyjna zwraca także uwagę na duże dysproporcje występujące w obu placówkach w wydatkowaniu środków publicznych w niektórych kierunkach wydatków. Przykładowo zatrudnienie ogółem w Bibliotece Publicznej w roku 2013 roku 30 osób, zatrudnienie w Gryfińskim Domu Kultury w 2013 roku 53 osoby. Wynagrodzenia ogółem. Biblioteka publiczna 1 186 442 zł. Wykonanie 99,87% planu. Gryfiński Dom Kultury 1 892 895 037 zł. Wykonanie 89,87% planu. Koszty podróży służbowych. Biblioteka publiczna 10 209 zł. Gryfiński Dom Kultury 3 370 zł 75 groszy. Usługi remontowe. Biblioteka publiczna 57 296 zł. Gryfiński Dom Kultury 0. Zakup energii. Biblioteka publiczna 57 233 zł. Gryfiński Dom Kultury 242 228 zł. Nadzór nad obiektami i placówkami sprawuje zwierzchnik służbowy dyrektorów instytucji kultury, jakim jest burmistrz miasta i gminy Gryfinowa. Trzecie. Komisja rewizyjna przyjęła informację burmistrza o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2013 roku. W związku z powyższym komisja rewizyjna wnioskuje o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino za 2013 rok. Załączniki. Umowy nr 271 z 11 lipca, nr 271 z 12 sierpnia i 271 z 12 września. Projektu uchwał z 16 września, 6 listopada. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 maja 2008 roku, kierowane do przewodniczącego Komisji Budżetowej. 4. Polecenie służbowe. Pismo z dnia 23 stycznia 2014 roku zastępcy burmistrza Macieja Szabałkina. 5. Pismo skarbnika miasta i gminy Gryfino z 23 stycznia 2014 roku, przepraszam, adresowane do zastępcy burmistrza Macieja Szabałkina oraz do wiadomości przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gryfino i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pana Bogusława Straszewskiego z 3 lutego 2014 w sprawie odmowy kontrasygnaty przez skarbnika gminy Gryfino umów zawartych przez burmistrza miasta i gminy Gryfino w 2013 roku. Otrzymują prezes RIO, przewodniczący rady, burmistrz i biuro obsługi rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do kolejnego podpunktu, do podpunktu 5. Przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Wszyscy państwo otrzymaliście opinię RIO. Jest to opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2013 rok. Skład orzekujący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Katarzyna Korkuś, przewodnicząca, Mieczysław Kuś, członek, Anna Suprynowicz, członek, pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza Gryfino sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino na 2013 rok. Następnie przechodzimy do punktu 7, przepraszam, do punktu 6, przedstawienia opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Katarzyny Korkuś, przewodnicząca, Mieczysław Kuś, członek, Anna Suprymowicz, członek, negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. W tym miejscu otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ponieważ komisja rewizyjna Ja osobiście jako radna kilkakrotnie zwracaliśmy się o zestawienie wszystkich wydatków, które będą podlegały zwrotowi na rzecz budżetu gminy, a dotyczą priorytetowych inwestycji gminy. I do dnia dzisiejszego takiego zestawienia nie dostaliśmy, a jest to o tyle ważne, że mówiąc o zadłużeniu gminy, mówimy o zadłużeniu z wyłączeniami i bez wyłączeń. Jeśli chodzi o zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku, to zobowiązania bez wyłączeń przekraczały dopuszczalną granicę 60% zadłużenia. Natomiast przy zastosowaniu wyłączeń były poniżej tej granicy. My chcielibyśmy wiedzieć w związku z tym, na jakie pieniądze jeszcze, które mają wpłynąć do budżetu gminy, liczy gmina Gryfino. Mieliśmy to dostać w ujęciu tabelarycznym z nazwą zadania, wartością inwestycji, udziałem własnym gminy w tej inwestycji oraz środkami, które podlegają zwrotowi do naszego budżetu z informacją, kiedy prawdopodobnie to nastąpi. Tak miało być to w ujęciu tabelarycznym, kwotowo i procentowo dla jasności obrazu. Chciałabym zapytać, czy taki dokument po wielokrotnych prośbach komisji został przygotowany i czy może być rozdany radnym.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz.
Jest to ujęte w sprawozdaniu. Jeżeli ktoś czyta sprawozdanie, to doskonale tam jest ujęte i zaraz pani przyniesie sprawozdanie z wykonania budżetu i tam to jest wszystko wyjaśnione.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Nie, panie burmistrzu, to nie jest wyjaśnione. Zapytaliśmy jasno i wyraźnie i tu nie ma wątpliwości. Budżet, zadłużenie gminy Gryfino wynosiło 64,6% bez wyłączeń, a z wyłączeniami 39,1%. Pytanie, co składa się na te wyłączenia, a zatem kiedy i jakie pieniądze spłyną do budżetu ze środków zewnętrznych, ponieważ określenie zadłużenie z wyłączeniami obejmuje te kwoty, które podlegają zwrotowi do budżetu ze środków zewnętrznych. Więc ja rozumiem, że pomiędzy 64% a 39% mamy ponad 20%. Ponad 20, około 25%. Ja chcę wiedzieć, co się na to składa, co to są za pieniądze i kiedy spłyną. O to prosiliśmy kilka razy. Prosiliśmy zarówno naczelników, panią skarbnik, jak i panią skarbnik i naczelnika, bo w jednym czasie były obecne panie na naszej komisji. Nie pierwszy raz. To było bardzo istotne. Prosiliśmy, nawet dokładnie określiliśmy, jak to ma być przygotowane. Chcemy się dowiedzieć, na jakie pieniądze może jeszcze liczyć gmina Gryfino, skoro jej zadłużenie z wyłączeniami przekracza próg dopuszczalny, bez wyłączeń przekracza próg dopuszczalny, a z wyłączeniami jest poniżej. Chcemy wiedzieć, co się składa na tę różnicę. I o to zabiegaliśmy kilkakrotnie, chyba że to jest tajna informacja. To proszę to powiedzieć, nie ma tego w budżecie. I nie ma w sprawozdaniu z budżetu. Prosimy zatem o przedstawienie takiego dokumentu z podpisem pana burmistrza i pani skarbnik, abyśmy wiedzieli, na jakie pieniądze jeszcze może liczyć gmina Gryfino. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie jest to planowanie wirtualne.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz? Proszę bardzo.
Za chwilę pani radna otrzyma taką informację, ale udzielając tu pani odpowiedzi z wyłączeniami i bez wyłączeń, na jakie możemy jeszcze liczyć pieniądze w roku 2014, a pani porównuje dług na koniec 31 grudnia 2013, a więc tutaj różnica jest na dzień dzisiejszy. Mamy 6 miesięcy minionych już roku 2014. Raty kapitałowe, które są określone w wieloletniej prognozie finansowej, wynoszą w skali roku, to jest kwota powyżej 8 milionów. Na dzień dzisiejszy spłaty tych rat kapitałowych to już są 4 miliony z rat kapitałowych spłaconych kredytów i pożyczek. Częściowo też za 6 miesięcy mamy spłacone już odsetki, a więc to również wchodzi do długu publicznego. Natomiast jakie mamy wyłączenia w roku 2014 teraz i na 30 teraz dokładnie robimy sprawozdanie na 30 czerwca 2014 roku i będzie to wszystko wykazane i ujęte i przedstawione Państwu w tym sprawozdaniu, to możemy tylko i wyłącznie liczyć w tych wyłączeniach. Kończy się nam już rozliczenie nabrzeża pierwszego i drugiego etapu i tutaj tylko i wyłącznie te wnioski, które zostały złożone przez Wydział Inwestycji o płatności, tutaj na ten temat może powiedzieć bardziej pan naczelnik, bo jest na bieżąco w monitorowaniu, kiedy spłyną nam te środki, a poza tym żadnych innych wyłączeń w roku 2014, czyli na 31 grudzień 2014 roku już nie będzie, dlatego że się pokończyły wszystkie już zadania realizowane ze środków unijnych. To teraz, co zostanie przedstawione Państwu na dzień 30 czerwca 2014 w sprawozdaniu, które jesteśmy zobligowani przedstawić Państwu do 31 sierpnia, to tutaj już będą wszystkie wykazane te różnice, bo po prostu środki unijne się kończą. Ta mała część, która jest jeszcze na 30 czerwca 2014 wykazana, są to jakby już ostateczne rozliczenia, bo jak dobrze Państwo wiecie, to nabrzeże zostało zakończone, park przemysłowy został zakończony. Środki, na które liczymy z parku przemysłowego, jest to kwota w granicach 1 700 000 złotych zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast zwrotu jeszcze tego nie ma, ale te środki nawet, gdy wpłyną, one nie są już ujmowane jako środki, które podlegają odliczeniom. Za chwilę pani radnej przyniosę takie zestawienie, bo już są szykowane materiały do sprawozdania za 6 miesięcy roku 2014. Czyli ten dług publiczny de facto na 31 grudnia 2014 roku, bo mówimy o takich ujęciach, porównujemy rok do roku, będzie adekwatnie dużo mniejszy, bo 8 milionów plus 5 milionów odsetek są to środki, które wchodzą do wyliczenia, do długu publicznego i do tych wskaźników. A więc na koniec roku będzie już to kwota nawet mniejsza, pomniejszona o te spłaty. Czyli wskaźnik nasz, macie również to Państwo przedstawione, w wieloletniej prognozie finansowej, która została Państwu przedłożona wraz z projektem budżetu, który żeście Państwo przyjęli, który został również Państwu przez Państwa zmieniony z Państwa sugestiami i poprawkami i tam w tej wieloletniej prognozie finansowej te wskaźniki są zachowane i uwzględnione. A teraz akurat tutaj dostałam już tą część i za chwilę Państwu już skserujemy i każdy z Państwa dostanie. Dostali? Tak? Jest to tutaj ta kartka, którą to są koszty dotyczące zadania budowa nabrzeża. Nabrzeża budowa ze środków realizowanych z RPO, jak również ze środków realizowanych Interreg 4A. Tu na dole w tej dolnej tabeli macie Państwo zestawienie, jaki był udział naszych środków własnych na pierwszy etap nabrzeża, na drugi etap nabrzeża, jaki był dofinansowanie z programu Interreg 4 i jakie mieliśmy dofinansowanie z RPO. I razem całość inwestycji jest również w ostatniej kolumnie. Całość inwestycji kosztowała 30 milionów 9 943 złote. Dziękuję.
Pani radna Ewa Delatore, proszę bardzo.
Pani skarbnik, przedmiotem dzisiejszej dyskusji jest zadłużenie gminy bez wyłączeń i z wyłączeniami na dzień 31 grudnia 2013 roku, a nie 2014 roku. I my prosiliśmy o takie zestawienie na dzień 31 grudnia 2013 roku. Prosiliśmy także o ujęcie rozliczenia tych inwestycji w ujęciu procentowym. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie byliśmy epatowani informacjami, jak to dostajemy z zewnątrz dofinansowanie ponad 80% z zewnątrz i że nasz wkład jest niewielki. Natomiast proszę zauważyć, że nie jest to prawda, nawet na podstawie rozliczenia tych dwóch zadań. To nie jest udział 15% gmina, 85% środki zewnętrzne, tylko dokładnie pół na pół, 50% do 50%. A zatem pan burmistrz się albo pomylił, albo nie wiedział, albo celowo nas wprowadził w błąd, mówiąc o tym, jaką atrakcją jest otrzymanie dofinansowania 80% ze środków zewnętrznych. Po drugie, poprosiliśmy o rozliczenie wszystkich zadań. Wymienialiśmy je enumeratywnie. Jeżeli coś było odrębnym zadaniem, jak budowa tawerny, czy park przemysłowy, czy nabrzeże 1, nabrzeże 2, to prosiliśmy o rozliczenie wszystkich tych zadań, bo ja rozumiem, że z każdego tego tytułu oczekiwaliśmy zwrotu z pieniędzy zewnętrznych i wpływu pieniędzy do budżetu gminy. Otrzymaliśmy w tej chwili zestawienie tylko i wyłącznie dotyczące nabrzeża pasażerskiego, środkowego i północnego. Pytanie, gdzie jest park przemysłowy, gdzie jest owa słynna tawerna? To nie jest komplet informacji. Nie wiem, dlaczego dostajemy je w wersji szczątkowej. Nie wiem, dlaczego nie otrzymaliśmy ich zgodnie z prośbą komisji. Dlaczego nie mamy rozliczenia procentowego udziału środków zewnętrznych i środków własnych w finansowaniu realizowanej inwestycji gminnej? O to nam chodziło. Chcieliśmy się dowiedzieć, co się składa na kwotę procentową i kwotową tak zwanych wyłączeń, czyli tych pieniędzy, na których zwrot mogliśmy liczyć jako gmina. Na dzień 31 grudnia, bo to jest przedmiotem oceny, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz się zgłasza do głosu. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Wielokrotnie powtarzałem i dalej to powtarzam. Dofinansowanie na pierwszy etap nabrzeża w ramach Interreg 4A jest na poziomie 80%. Dokładny procent wyjdzie po ostatnich rozliczeniach. Dofinansowanie pierwszego etapu realizowanego przez Interreg 4A jest na poziomie 80%. Około, bo to jeszcze wyjdzie może na troszkę więcej, bo to trzeba do końca się trwają rozliczenia. Dofinansowanie na drugi etap jest na poziomie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest w wysokości 50%. Z tego, co się orientujemy, to po ostatecznym rozliczeniu będzie to na poziomie 48%. Ale to powiedziałem, jeszcze trwają te rozliczenia. A więc burmistrz mówił prawdę, że tylko trzeba burmistrza słuchać, co burmistrz mówi. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Interreg 4A dofinansowanie na poziomie 80%, w tym również tawerny, jak również dofinansowanie na drugim etapie i będzie na poziomie gdzieś 48%, będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Znaczy ja co do tego wątku to bardzo krótko. Z tabel, które są nam przedłożone w tej chwili, nijak to nie wynika. Wręcz powiedziałbym, że nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę, że pierwszy etap wynosi 80% dofinansowania, drugi 50% i są one równe i zważyli, czyli do 80% dodali 50%, wyszło nam, by 130 podzielilibyśmy na 2, byłoby 75% dofinansowania. Z tych kwot tak nie jest. Nie jest równe dofinansowania, sobie z tego zdaję sprawę. Więc z tego 65, więc sobie z tego nie będę tutaj robił przedmiotu dłuższej analizy. Natomiast ten papier, który mamy tutaj przed sobą, ten dokument, który tu mamy przed sobą, nie potwierdza tego, co pan przed chwilą powiedział, tak przy pobieżnej analizie. Ale wracając do samego sprawozdania i wracając do samej sytuacji budżetowej, trzeba tu uporządkować pewną dyskusję. Nie wchodźmy w rok 2014, bo ten rok 2014 to po pierwsze zostanie obciążony dokonaniami roku 2013. Przypominam to słynne wydanie pieniędzy bez kontrasygnaty skarbnika, wprowadzenie tego do wydatków w roku 2014, więc co będzie w roku 2014, to my jeszcze zobaczymy. Na razie badamy rok 2013, a obiektywny fakt z roku 2013 jest następujący. 73 miliony zadłużenia, podkreślam, 73 miliony, nie 60 kilka, jak tutaj pada, tylko 73 miliony złotych. Realne zadłużenie na koniec roku. I, szanowni państwo, mój podstawowy zarzut, zostawiając stanowisko komisji rewizyjnej, które podzielam, i dlatego nie będę się do tego odnosił, ale chciałbym podnieść jeszcze inne aspekty, które mnie bardzo niepokoją. To są przede wszystkim niewykonane dochody. Niewykonane dochody. Z jakiego powodu w poszczególnych działach te dochody są niewykonane? Jest jeden dział, czy być może nawet dwa, w których wykonanie dochodów przekroczyło plan. To trzeba podkreślić. Wiemy dlaczego. Ze względu na zderzenia jednorazowe, które stają się dzisiaj nieszczęściem mieszkańców Gryfina, bo opłata adiacencka wynosi 50% i ludzie w Pniewie za chwilę będą musieli płacić po kilkanaście albo po kilka tysięcy złotych za to, że ich uszczęśliwiono kanalizacją, mimo że jej nie chcieli. Więc to jest to zdarzenie, które między innymi na to wpłynęło. Nie będzie tego zdarzenia, chyba że utrzymamy stawkę 50% i za chwilę mieszkańcy Gryfina będą tą brutalną opłatą obciążani w dalszym ciągu. Więc odnosząc się do sukcesu, którym było zrealizowanie dochodów w tym dziale, trzeba też powiedzieć, że było to zdarzenie jednostkowe i związane także z brutalną polityką fiskalną, przeciwko której protestowałem, kiedy wprowadzono stawkę 50%. To po pierwsze. Po drugie, co do wydatków, także nie zostały zrealizowane w bardzo ważnych dziedzinach aktywności gminy. I to jest mój podstawowy zarzut do realizacji budżetu. Bo jak ten budżet należałoby skwitować? Ano należałoby go skwitować w miesiącu grudniu i powiedzieć tak. Niestety ze względu na okoliczności powodujące niezrealizowanie dochodów tu i tu, przedstawiam uzasadnienie niezrealizowania tych dochodów. W każdym z tych miejsc. A tutaj przedstawiam konsekwencje niezrealizowania wydatków. Bo trzeba powiedzieć, że jeśli nie realizujemy dochodów, to także przez pryzmat poziomu naszego zadłużenia, przypominam 73 miliony złotych na 31 grudnia 2013 roku, z ostrożności procesowej nie możemy realizować też wydatków. A potrzeby są ogromne. Także te, które nie zostały zrealizowane. Mieszkańcy w Pniewie pytają, kiedy im naprawią drogę, którą rozkopano i niszczą dzisiaj samochody. Tak, tak, pan się może z tego śmiać. A to są zwykłe, prozaiczne problemy zwykłych ludzi, którzy muszą dojechać do pracy, odwieźć dziecko do szkoły, odwieźć dziecko do przedszkola. Pytają, kiedy zostanie wyegzekwowane od wykonawcy załatanie prostych dziur. Przecież to nie przekracza możliwości przeciętnego ośmioklasisty, żeby doprowadzić drogę do normalnej użyteczności. I tak jest z szeregiem innych spraw, niewykonanych wydatków, a więc niezrealizowaniem zadań gminy. Nierealizacja dochodów powoduje nierealizację wydatków, czyli zadań, do których jako gmina jesteśmy zobowiązani. O tym, jaki jest stan gryfińskich dróg w mieście i na wsi, będziemy mówili na następnej sesji. Przedstawimy ten stan, jakie są faktyczne potrzeby tych mieszkańców, naszych mieszkańców. Drogi są po prostu w stanie opłakanym, żenującym, powiedziałbym wręcz, że nieprzystającym do realiów XXI-wiecznych. I nie można dzisiaj nie widzieć tych aspektów. Główny, zasadniczy zarzut do realizacji budżetu na rok 2014 z mojej strony polega na niezrealizowaniu dochodów i niezrealizowaniu wydatków, czyli niezrealizowaniu naszych zbiorowych potrzeb. Ja mogę te potrzeby wymieniać przez najbliższe dwie godziny, Tyle jest tych potrzeb. Zacząłem od dróg, ale są i inne. Myślę, że w ciągu tej dyskusji, która powinna się tutaj przytoczyć, bo z pańskiej strony powinno paść uzasadnienie. Jasne, krótkie. Nie zrealizowałem dochodów, bo pomyliłem się przy planowaniu, założyłem zbyt optymistyczne początkowe dane, zmieniły się realia w ciągu roku budżetowego, nie byłem w stanie wyegzekwować tego czy innego dochodu. 50% stawka opłaty adecenckiej, która została wprowadzona na terenie gminy Gryfino, poza tym jednostkowym przypadkiem, który zasilił budżet gminy Gryfino, jest tak naprawdę zapisem martwym dzisiaj. Ja się nawet domyślam, dlaczego jest zapisem martwym. Ano dlatego, że obciążanie dodatkowo przy ponad 100 milionach dochodów rocznie, czyli miliarda siły nabywczej pieniądza za pańskich rządów w Gryfinie powoduje, że ludzie zaczynają dostrzegać, że efekty z tego miliarda są marne. Marne. A jak ja dzisiaj jeszcze słyszę, to się co prawda odnosi do roku 2014, więc tylko krótko o tym wspomnę, że za projekt remontu świetlicy w Żabnicy mamy zapłacić, czy zapłaciliśmy 36 tysięcy, to ja już jestem przerażony, co będzie dalej. A za sam remont 900 tysięcy, to po prostu bierze mnie przerażenie, jak te pieniądze będą wydawane w dalszym ciągu. Tak po prostu być nie może. Burmistrz powinien się wytłumaczyć mieszkańcom, nie mi, wszystkim mieszkańcom gminy, dlaczego był nieskuteczny w osiąganiu dochodów i dlaczego był nieskuteczny w wykonywaniu wydatków, co przyznał w swoim sprawozdaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, podzielając pytania pana Pawła Nigidyńskiego, pana przewodniczącego, chciałbym pana zapytać o dokładne wskazanie przyczyn niezrealizowania dochodów gminy Gryfino, przyczyn niezrealizowania wydatków, wskazanie działów, w których pan burmistrz nie osiągnął planowanych dochodów oraz udzielenie rady odpowiedzi na pytanie, dlaczego w 2013 roku pan burmistrz nie skorygował tego planu w sposób prowadzący do osiągnięcia dochodów i planowania tych dochodów w odpowiednich zapisach. To jest dla mnie istotna informacja. Komisja rewizyjna napracowała się przy kontroli i oczywiście, kiedy komisja wskazywała, że pan burmistrz nie zapytał rady na temat wydatkowania 2 300 000 zł, proszę państwa, zwróćcie na to uwagę, pójdźcie na zabrzeże i zobaczcie ten budynek za 2 300 000 zł i zastanówcie się, ile taki budynek powinien naprawdę kosztować, tak? To jest po prostu pytanie. Pan Paweł wskazał, że projekt na przykład świetlicy w Żabnicy kosztuje ponad 30 tysięcy złotych. My byliśmy na rozmowach, rozmawialiśmy z panem radnym Piaseckim. Lokalna wspólnota pod przywództwem proboszcza, projekt i radnego Piaseckiego, tak. Projekt świetlicy nowej, wybudowanej od początku do końca, kosztował niewiele ponad 3 tysiące złotych. Co się dzieje, że projekt wiaty, według tego, co mi mówią, wysokiej, kosztował około 9 tysięcy złotych? Macie państwo świadomość? Wielu z was buduje domy, wielu z was robi różnego rodzaju. Skąd te koszty? Skąd te koszty? Dlaczego w gminie Gryfino generuje się tak olbrzymie koszty i komu to służy? Przypominam angielskie drogi. 200 tysięcy złotych. 200. Panie burmistrzu, proszę mi wyjaśnić, proszę wyjaśnić radnym, bo dla mnie to jest decydująca chwila. Czy będę głosował za absolutorium, czy przeciw absolutorium? Dla mnie w tej sprawie liczą się tylko planowane dochody, sposób ich osiągnięcia albo nieosiągnięcia i ewentualnie wystąpienia pana burmistrza do rady, żeby dokonać pewnych korekt, bo ja rozumiem, że w danym roku budżetowym sytuacja może się zmieniać, ale wtedy trzeba uszanować radę, uszanować przepisy, wystąpić do rady o korektę, przedstawić przyczyny określonych zjawisk gospodarczych, uzyskać akceptację i wtedy rozumiem, że można się ubiegać o udzielenie absolutorium. Proszę przedstawić radnym przyczyny nieosiągnięcia dochodów w poszczególnych działach i w których działach pan burmistrz nie osiągnął planowanych dochodów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Henryk Piwa.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zanim się ustosunkuję do przedstawionych pytań, chciałbym nawiązać do bardzo ważnej sprawy. Dziś jest Wigilia Powstania Warszawskiego. W związku z tym myślę, że jest to dobry moment, żebyśmy jako Rada uczcili żołnierzy poległych powstańców na barykadach Warszawy, jak równo bestialsko zamordowanych mieszkańców Warszawy. Dlatego też prosiłbym o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych wszystkich, którzy polegli w powstaniu warszawskim. Dziękuję. Jednocześnie chciałbym Państwa wszystkich zaprosić jutro na godzinę 17 na plac Sybiraków, gdzie zostanie oddany hołd poległym powstańcom warszawskim. Szanowni Państwo, dziwią mnie te pytania zadawane w dniu dzisiejszym, bo te pytania był czas zadawać na komisjach, gdzie był dostępny pani skarbnik i służby ekonomiczne. Z samego sprawozdania wynika, że dochody gminy zrealizowano w 95,3%. Myślę, że jakbyście Państwo przeanalizowali wykonanie budżetu wszystkich gmin, to by okazało się, że ten procent wykonania dochodów jest bardzo wysokim procentem w odniesieniu do sytuacji, jaka panuje w kraju. I również z tego sprawozdania, które miała przed sobą komisja rewizyjna i zawarła to komisja rewizyjna, wynika jednoznacznie, że głównym powodem niewykonania budżetu w wysokości 100% były wydatki, były dochody majątkowe, gdyż one zostały wykonane w bardzo minimalnym sposób. Po prostu nie było koniunktury na kupno działek, jak również innych mieszkań w TBS-ach, nieruchomości. Jednocześnie przypominam Państwu, że w budżecie była ujęta sprzedanie działki przy ulicy Łużyckiej i jak również przy ulicy Łużyckiej, jak również ta działka, jak wiecie Państwo, uchwała Rady została przekazana, większa część tej działki uchwała Rady została przekazana nieodpłatnie dla policji pod budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji. A więc główną przyczyną niewykonania budżetu w 100% były nieosiągnięcie zaplanowanych dochodów w zakresie dochodów majątkowych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nie wiem, skąd pan przewodniczący wziął koszt budowy budynku tawerny 2,2 miliona. Tawerna jest rozliczona i kosztowała 1,311 miliona. Jednocześnie, szanowni państwo, tutaj na sesji dla ludzi niezorientowanych może powstać takie wrażenie, że burmistrz zaprasza wykonawcę i umawia się z wykonawcą, ile będzie kosztowała robota. Wszystkie zadania są realizowane na bazie ustawy o zamówieniach publicznych. I jak sobie przypominam, przez 12 lat nigdy nie zmieniłem wyboru wykonawcy wybranej przez komisję przetargową. Dlatego też stawki są takie, jakie są, zapadają podczas przetargu, a przypominam, że głównym kryterium do tej pory, co wielokrotnie krytykowałem, głównym kryterium wyboru wykonawcy nie była jego stan majątkowy, nie było, czy pracowników zatrudnia, nie były inne parametry, była tylko jedyny parametr, główny, cena, za jaką jest gotowy zrealizować zadanie. Pozwólcie Państwo, że już jak jestem tutaj, odniosę się. Słychać? Nie. Słychać? Słychać? Raz. Jest? A więc pozwólcie Państwo, że się odniosę do zarzutów komisji rewizyjnej, bo ta komisja jest uprawniona do wydawania opinii o wykonaniu budżetu lub niewykonaniu budżetu. Komisja jako główny zarzut o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi podnosi sprawę podpisania trzech aneksów na roboty dodatkowe na nabrzeże gryfińskie. Jednocześnie ten zarzut jednoznacznie został odrzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która stwierdziła i wykazała wyraźnie, że w chwili podejmowania decyzji na bazie uchwały budżetowej burmistrz miał upoważnienie do podpisania takich aneksów. Oczywiście Państwo się z tym nie zgodziliście, złożyliście skargę na kolegium do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie odbyło się rozprawa kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie w trzyosobowym składzie, ale w dziewięcioosobowym składzie, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa jeszcze raz utrzymała swoje stanowisko i stwierdziła jednoznacznie, że burmistrz miał prawo podpisać te aneksy. Jak również Państwo wiecie, że nie mając pewności, czy nie przekroczyłem dyscypliny finansów, ustawy o dyscyplinach finansów, sam zgłosiłem i opisałem całe zdarzenie do rzecznika dyscypliny finansów. Rzecznik dyscypliny finansów nie dopatrzył się naruszenia dyscypliny finansów przez burmistrza Gryfina. Jednoznacznie stwierdził, że burmistrz wykonał wszystko, co w tej sprawie mógł wykonać. Dlatego też ten zarzut uważam, że jest zarzutem niesłusznym i myślę, że został skontrolowany przez wszystkie niezbędne służby ku temu powołane przez ustawę o samorządach lokalny. Zarzut drugi. Burmistrz nie przeniósł przedszkola w 2013 roku z dniem 1 września do nowego budynku. Przypominam, że w kwietniu została podjęta uchwała o zamiarze likwidacji szkoły numer 4, że wtedy, kiedy dochodziło do likwidacji szkoły numer 4, burmistrz przedstawił koncepcję zagospodarowania budynku szkoły numer 4 na przedszkole, I wtedy już padł zarzut od pani radnej Ewy de la Torre, na jakiej podstawie burmistrz zlecił opracowanie koncepcji. A więc chwilą, kiedy zapadła decyzja ostateczna o likwidacji szkoły numer 4, została zlecona dokumentacja na adaptację tego budynku na przedszkole. Jak wiecie Państwo, ten budynek pełnił rolę przedszkola sprzed mała 20 lat. Przez ten czas zmieniły się radykalne wymogi, jakie dotyczą budynków przeznaczonych na przedszkola. Została opracowana dokumentacja. Jednocześnie na tej sesji padało wiele wątpliwości o możliwości dofinansowania przedszkola, adaptacji budynku na przedszkole ze środków pozabudżetowych. A więc w dniu 6 czerwca, na dzień 6 czerwca 2014 roku wartość projektu gminy Gryfino jest na 214 677 euro. Dofinansowanie, jakie otrzymamy na remont tego budynku i na zakup wyposażenia na ten budynek, jest na poziomie 85%. Proszę sobie zapisać, co mówię. 85% i wynosi 182 475 euro. A więc z wielką przyjemnością już dzisiaj zapraszam Państwa radnych, Państwa, którzy są na widowni, na dzień 31 na oficjalne przekazanie budynku pod przedszkole numer 4. Budynek już będzie wyremontowany, wyposażony, tak żeby dzieci w dniu 1 września mogły przejść do przedszkola numer 4. Odnośnie kosztów. Szanowni Państwo, to nie były koszty poniesione, że budynek stał pusty. Przypominam, że w tym budynku dalej działała klub nauczyciela, a jednocześnie w związku z tym, że remontowi nie podlegały piwnice, w pomieszczeniach piwnicznych wypożyczono i ponoszono koszty dla działalności przedszkola, które prowadzi Towarzystwo Przyjaciół i Dzieci. Razem te koszty były na takim poziomie, jak określiła komisja rewizyjna. Przypominam, że w analogicznym okresie, kiedy działała szkoła, koszty były na poziomie 54 tysięcy złotych. Odnośnie zarzutu o nierównym traktowaniu biblioteki i domu kultury. Szanowni Państwo, żeby na ten temat rozmawiać, to inne zadania do realizacji ma biblioteka publiczna, a inne zadania do realizacji ma dom kultury. I ani dom kultury, ani pani dyrektor kultury, ani dyrektor biblioteki nie skarżyła się na brak środków niezbędnych do działalności tych jednostek. Natomiast przypominam również, że biblioteka dzięki staraniom pani dyrektor pozyskała pieniądze na znaczny remont tego obiektu, który w tej chwili przypomina obiekt na XXI wiek i dostała zwiększone środki na wkład własny niezbędny do pozyskania tych środków. Przypominam również Państwu, że podobną sytuację mieliśmy w roku 2012, adekwatnie odwrotną, że Dom Kultury pozyskał środki i zakupił sprzęt do kina za kwotę około 400 tysięcy i też wtedy gmina zabezpieczyła wkład własny niezbędny do tego zakupu. Reasumując, proszę Państwa, nad udzieleniem budżetu Niech każdy z Państwa radnych zagłosuje według własnego sumienia. Ja bym czuł niekomfort, osobisty niekomfort, gdyby za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowali ci, którzy przez całą kadencję szukali tylko winy w działaniu pana burmistrza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, a później pani Ewa de la Torre.
Ja jestem bardzo czuły. Na jednym punkcie, przepraszam panią Ewę, poprosiłem pana przewodniczącego o głos. Ja powiem tak, że co do powstania warszawskiego, to ja mam takie osobiste zdanie i zawsze je wypowiadam. Mówić o nim może każdy, nie każdy powinien. I na tym w tej chwili poprzestanę. Był czas na zadawanie pytań, twierdzi pan burmistrz. Informuję wszystkich zebranych na sali, że w dniu wczorajszym chcieliśmy zadać jeszcze mnóstwo pytań. Poprosiliśmy o burmistrza, zastępcę, we wtorek, przepraszam, burmistrza, zastępcę burmistrza, naczelnika itd., 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 itd. Nikt w ogóle z komisją nie był w stanie merytorycznie rozmawiać. I to jest zjawisko permanentne w urzędzie. Permanentne. Czasami się zdarza, że są od tego wyjątki. Ja nie wiem, gdzie byli poszczególni urzędnicy i co w tym czasie robili. Ja odnoszę się do faktu. Komisja chciała uzyskać informację, nie mogła jej uzyskać. I gdyby to był jednostkowy przypadek, to bym o tym nie mówił. To jest praktyka stała. Muszę się też odnieść bardzo merytorycznie, bo tu trzeba być dokładnym, co do sprawy dochodów budżetowych. Bardzo proszę Wysoką Radę i tych, którzy dysponują materiałem, aby sięgnęli na stronę trzecią sprawozdania. I tam na stronie trzeciej sprawozdania przeczytacie Państwo pod pozycją 24, kiedy po raz ostatni zmienialiśmy dochody gminne. Zmienialiśmy je 19 grudnia 2013 roku, na kilkanaście dni przed końcem roku. I od tej daty pomyliliśmy się o 5,5 miliona. Od tej daty. Tak to należy liczyć, bo już z litości nie powiem, o ile się pomyliliśmy od 1 stycznia 2013 roku. I to na tym poziomie należy ze sobą rozmawiać, nie manipulować. Co to jest 5,5 miliona złotych? Ile za te 5,5 miliona złotych można zrobić? Pan burmistrz jakby uważał, że niezrealizowanie dochodów w wysokości 5,5 miliona złotych w ciągu kilkunastu dni to jest żaden problem. To jest bardzo poważny problem, na który nie uzyskaliśmy konkretnej, rzetelnej, uczciwej odpowiedzi. Jest to sesja absolutoryjna, a więc trzeba powiedzieć, na jakiej podstawie i co ocenia Rada w przypadku sprawozdania burmistrza i w przypadku złożonych dokumentów. Nie tylko same dokumenty finansowo-księgowe czy informacje o nich, ale także celowość zadań, ich oszczędność i efekt, powiedziałbym, z włożonych pieniędzy. Do tego ma uprawnienie Rada Miejska w Gryfinie. Powszechną opinią w Gryfinie, choć nie powszechną na tej sali, jest przepłacenie za budynek po południowej części most. To jest opinia powszechna. Nie spotkałem się jeszcze poza urzędem z opinią, że ten budynek za tą kwotę nadaje się w ogóle do zaakceptowania. To powszechnie gryfinianie mówią, że to jest za drogie, że za tyle się nie powinno takich budynków stawiać. Co ja mogę na to poradzić? Nie będę ludzi wyprowadzał z ich własnych przekonań. Pan burmistrz powiedział, że nigdy nie zmieniał wykonawców po ustaleniach komisji przetargowej. No, mam tu wątpliwości, ale mniejsza o to. Za to zmieniał zakres prac. I mam wątpliwości, czy wszyscy wykonawcy o tym wiedzieli. Przykład, proszę bardzo, pierwszy z brzegu. Zostawmy nabrzeże, żeby ktoś nie mówił tutaj, że się uczepiliśmy tego nabrzeża. My nie mamy kanalizacji sanitarnej w ulicy Łużyckiej i wszystko płynie. Domy płyną, nieruchomości płyną, bo zmieniono zakres prac przy ulicy Mieszka I, nie zmniejszając ceny. Więc, szanowni państwo, jeżeli tak mamy gospodarować naszym majątkiem, to po prostu to w pewnym momencie nie wytrzyma. No. W pewnym momencie będzie musiało się załamać. I na koniec, już tak nieco humorystycznie. Ja się z panem burmistrzem w jednej sprawie zgadzam od początku do końca. I na pewno pan będzie z tego zadowolony. Rzeczywiście w bibliotece wieczny remont. Dziękuję.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, zapomniałem się jeszcze odnieść do jednej sprawy, bardzo ważnej sprawy, o której tu mówimy. My tu podnosimy sprawę zadłużenia gminy. Ja przypominam państwu radnym, wszystkim jak tu siedzicie, że samo Centrum Wodne Laguna, gdzie my nie podejmowaliśmy decyzji odnośnie realizacji tego zadania, wydatkowaliśmy kwotę 20 milionów złotych. 7 milionów zapłacenie długu, który poręczyła gmina w stosunku do banków na realizację inwestycji. I 13 milionów zakup Centrum Wodnego Laguna, gdzie z tych 13 milionów zarząd Centrum Wodnego Laguna spłacił swoje zobowiązania wobec wykonawców Elektrowni Dolna Odra za dostarczaną energię. A więc w tych 73 milionach zadłużenia jest 20 milionów, które przekazaliśmy, za które zapłaciliśmy Centrum Wodne Laguna. Również zapominamy, szanowni państwo, że samo skażenie wody, jakie miało miejsce w Gryfinie, kosztowało gminę, rząd około 5 milionów złotych. Bo związało się to z wybudowaniem połączenia, podłączenia i wybudowania wodociągu z Krzypnicy do Gryfina. W tej chwili chcę państwa poinformować, że już ujęcie Krzypnica, które było elektrownianym, jest ujęciem, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo usług komunalnych. Szanowni radni, jeżeli spojrzycie przez te 12 lat na inwestycje, jakie były realizowane w gminie Gryfino, nie ma żadnej znaczącej inwestycji, którą realizowaliśmy, żebyśmy nie pozyskali środków unijnych. To nie przypadek, że jesteśmy na drugim miejscu w województwie, a na 60. miejscu w Polsce w zakresie pozyskiwania środków unijnych, umiejętności. My zapominamy o budynku komunalnym, o inwestycjach, jakie były przeprowadzone. I jeszcze raz, proszę to sprawdzić, które zadanie o znaczącym kapitałochłonności, a więc było zrealizowane bez zabezpieczenia również dofinansowania środków unijnych. Można wszystko oceniać, można wszystko krytykować, można się nie zgadzać, ale cyfry i realia oceniają osoby kompetentne. Bo gdyby było źle w gminie Gryfino, to by było takie same doniesienie przez Regionalną Izbę Obrachunkową do CBA na burmistrza, tak jak miało miejsce w gminie Rewal, gdzie zostało złożone doniesienie przez Regionalną Izbę Obrachunkową o burmistrza przekroczenie kompetencji. Wy, szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam. Gdzie te wizje tragiczne, że nie będzie pieniędzy na wypłaty? Gdzie te wizje tragiczne, że nie będzie na obsłużenie zadłużenia? Przypominam, że według sprawozdania za rok 2013 nadwyżka jest 4 miliony z hakiem. Poinformowałem państwa, że za pierwsze półrocze 2014 nadwyżka jest ponad 4 miliony złotych. A więc można się spodziewać nadwyżki na koniec roku 2014 na poziomie około 9 milionów złotych. Gdzie ta tragiczna, gdzie ta wizja tragiczna? Się pytam. Gdzie ta wizja tragiczna? Obligacje, Szymana, obligacje były dobrym pomysłem, o tym, o obligacjach, że są dobrym pomysłem, świadczy gmina Chojna, która zaciągnęła obligacje, starostwo powiatowe, które zaciągało inwestycje. Jeżeli spojrzeć na rzeczywistość, pani Ewo, to chcę powiedzieć, że gmina Gryfino wydatki bieżące miała niższe, około 9 milionów od dochodów bieżących, a gmina Chojna minus 500 tysięcy. Dlatego też skończmy tą dyskusję.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przypominam, że jesteśmy w punkcie dotyczącym udzielenia absolutorium, co ma odbywać się w określonej konwencji związanej z przepisami. Nie jestem zadowolony z tych wszystkich wątków związanych, ważnych, z powstaniem warszawskim i innymi. To jest odrywanie nas od dyskusji. Jest to nieeleganckie. Nie podoba mi się bardzo. Merytorycznie rozmawiajmy. W każdym punkcie innym przewidzianym na sesji można zabrać w tych sprawach głos. Na przykład w wolnych wnioskach. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, ad vocem.
Znowu się tworzy takie wrażenie krainy wiecznej szczęśliwości, w której 73 miliony długu ciąży na dzień 31 grudnia na gminie jak nic. Można wyliczyć, ile to jest na głowę mieszkańca. Ja osobiście nie głosowałem za przejęciem Laguny i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast przypominam, w jaki sposób byli przekonywani do tego radni. Ja powiem tak. Połowę z tej kwoty to jest należna nam opłata za wycinkę drzew, której nie ściągnięto. I o te 10 milionów złotych mniej podatnicy mogliby spłacać. Fakt? Fakt. Tych nieuzyskanych dochodów przez zadziwiające decyzje pana burmistrza jest więcej. I realne zadłużenie mogłoby być zdecydowanie mniejsze, ale nie wiemy dlaczego nie sięgamy po te, czy nie sięgnęliśmy po te dochody. I to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, o której powiedział pan burmistrz, a odnosiła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do sytuacji w Rewalu i w innych tam gminach. My skupiamy się na faktycznej sytuacji gminy Gryfino. Pan burmistrz mówi o nadwyżkach, a przypominam, że w lutym błagał o to, żebyśmy zwiększyli limit zadłużenia bieżącego, bo nie miał na wypłaty. Bo nie miał na wypłaty realnie, fizycznie pieniędzy i prosił Radę o to, żebyśmy się zgodzili na zwiększenie tych limitów. I Rada się zgodziła. I Rada się zgodziła, bo zamierza chronić zwykłych, dobrze pracujących ludzi. Jak teraz ktoś mi wychodzi i mówi o tym, jak wspaniała i realna jest i w ogóle świetlana jest sytuacja gminy, to po prostu fakty niech o tym mówią. 73 miliony. A trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Dochody gminy Gryfino spadną niedługo w sposób wyraźny. Najprawdopodobniej początek tego spadku będziemy notowali w roku 2016. I o ile inwestorzy w strefie przemysłowej się pojawią, a wierzę, że się pojawią, mamy nawet sygnał o tym, że jest inwestor, który chce tam rozpocząć działalność, bardzo mi to osobiście cieszy, będą i następni, ściągniemy ich, nie ma co do tego wątpliwości, to trzeba też popatrzeć na to w takiej perspektywie. Kiedy my jako gmina, czyli ogół mieszkańców, będziemy mieli z tego realną korzyść? Jeśli w tej strefie będą pracowali mieszkańcy gminy. Naszej gminy. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli z tego realnej korzyści jako suma obywateli, która wydała te ponad 30 milionów na uzbrojenie strefy. Ja mam nadzieję, że nasi ludzie, nasi mieszkańcy znajdą tam zatrudnienie. I dołożymy wszelkiej staranności, żeby tak się stało. Ale na koniec muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o takim bardzo zmyślnym i, no co by tu powiedzieć, przebiegłym planie. Zmniejszyłem wydatki bieżące. A i dobrze, bo są za wysokie. Tylko czy wszędzie, zmniejszając wydatki bieżące, nie zrobiłem nikomu krzywdy? Realna sytuacja w gminie jest taka, że kierownicy jednostek organizacyjnych publicznie nic nie powiedzą. Nic, ale to kompletnie nic nie powiedzą, bo wiedzą, z czym by to się wiązało. Nie ma takiej możliwości. Natomiast przecieki z tych instytucji, już nawet nie od kierowników, tylko powiedzmy sobie od ludzi, z którymi rozmawiamy w Gryfinie, mówią, jak działają te mechanizmy. Mówią realnie. No po prostu jeśli koleżanko lub kolego będziesz podnosił pewne aspekty, na przykład, że ci nie przelano jakichś tam pieniędzy albo czegoś ci tam nie dano, to jak ty chcesz funkcjonować w ogóle tutaj? Jak się ośmielasz w ogóle na krytykę? My jesteśmy w tej komfortowej sytuacji jako Rada Miejska w Gryfinie, że możemy się zdecydować na krytykę, bo jesteśmy też na swój sposób chronieni. Realna sytuacja gminy Gryfino jest taka, jaka jest. A na dzień 31 grudnia 2013 roku dług gminy Gryfino wynosił 73 miliony. Twardy dług, czyli ten pewny dług. Zobowiązania rozłożone na przestrzeni lat, czyli to, co będziemy musieli spłacić, będą oczywiście większe, bo będą odsetki, czyli koszt pozyskania pieniądza. To dużo. To jak na dysponowanie miliardem złotych siły nabywczej pieniądza, nawet powiedziałbym bardzo dużo. A wspomnę na koniec tylko o aspekcie, o którym będziemy mówili na kolejnej sesji, a o którym już dzisiaj mówiłem. Stan dróg gryfińskich w mieście i na wsi oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest katastrofalny. Po prostu nie można tak dłużej patrzeć na tą sytuację. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre. Proszę bardzo.
Ja powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy pan burmistrz żongluje finansami publicznymi i żongluje słowem oraz prawdą, to wprawia mnie w ogromne zdumienie, ale widocznie taka jego natura. Ja jednak uważam, że jeśli chodzi o samorządowców, to prawdomówność powinna być cnotą, a nie manipulowanie i żonglowanie pseudofaktami. A fakty są takie, że gdybyśmy w 2013 roku zrealizowali umowy zobowiązujące, które podpisywał pan burmistrz, jeśli chodzi o roboty dodatkowe i uzupełniające na nabrzeżu, na kwotę 2 300 000, a roboty te zostały wykonane latem 2013 roku. I gdyby nie to, że pan burmistrz poprosił, nie wiem, wynegocjował z wykonawcą, że jednak nie zapłaci mu w 2013 roku, tylko w 2014, to gdyby wykonawca nie miał dobrych stosunków z panem burmistrzem i musielibyśmy zapłacić, to jakie byłoby wykonanie budżetu w 2013 roku? Bo umowy zobowiązujące zostały podpisane. I powtarzam, gdyby to był jakikolwiek inny wykonawca, jeżeli odpowiedzialnie burmistrz podpisuje umowy, jest termin realizacji, jest termin zapłacenia, to trzeba było je zapłacić. Ciekawe, jak wtedy wyglądałyby wskaźniki. Rolowanie długu i rolowanie zapłaty 2 300 000 zł na rok kolejny uchroniły pana burmistrza od przekroczenia tej granicy, w której wydatki byłyby wyższe od dochodów. To jest raz, panie burmistrzu, proszę się tym nie chełpić. Jeżeli, jak wynika z opinii pana burmistrza, wszystko było ok i limity zobowiązań były tak wysokie, że pan burmistrz bez pytania rady o zdanie mógł owe 2 300 000 wydać, a umowy na nie podpisać, to czemu tego nie zrobił? Skoro te limity były tak świetnie zapisane, podobno, to dlaczego dwukrotnie już po wykonaniu umowy zwracał się do Rady o zmianę budżetu, ale już po fakcie? No skoro było tak świetnie, panie burmistrzu, po co pan się zwracał do Rady o zmianę i jeszcze narzekał, że Rada niedobra, bo się po fakcie nie chce zgodzić na to, żeby wprowadzić wydatki na kwotę 2 300 000 zł, które wcześniej nie były ujęte w budżecie? Więc akurat te argumenty wykluczają się nawzajem, bo albo coś jest białe, albo coś jest czarne, albo coś jest, albo tego nie ma. Pytanie, kiedy pan złożył jako rzetelny burmistrz zawiadomienie na siebie samego, że istnieje podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pana? W lutym 2014 roku. Po fakcie, po paru miesiącach, wtedy, kiedy rozpoczęła się krytyka publiczna pana zachowań, pan wtedy sobie wymyślił, że będzie ucieczka do przodu i skoro w Urzędzie Skarbowym można złożyć tak zwany czynny żal i wnioskować o samo ukaranie, to pan tak samo się zachował w stosunku do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Proszę nie mówić zatem, że to jest efekt pana prawdomówności i dobrych zachowań, bo takim nie jest. Jeżeli mówi pan, że w ubiegłym roku Rada panu i Komisja Rewizyjna zarzucała, że pan nie dotrzymał słowa, nie relokował przedszkola numer 4 do budynku szkoły numer 4, to pytanie, co pan nam mówił wtedy, kiedy występował pan o likwidację szkoły numer 4, w której było 240 uczniów? że przenosiny przedszkola są konieczne, że są konieczne w 2013 roku, że jest pan do tego logistycznie przygotowany, że nastąpi to z dniem 1 września i że nie ma mowy o tym, aby przedszkole funkcjonowało przy ulicy Łużyckiej po 31 grudnia 2013 roku, bo sanepid na to nie zezwala. Mamy jutro sierpień, okazuje się, że przedszkole działa w tym samym miejscu, a pan dopiero jest w trakcie realizacji tego, o czym pan mówił, że miało być zrealizowane w ubiegłym roku. Jeśli mówi pan o tym, że były ponoszone w ostatnim roku, kiedy już nie działała szkoła, wydatki na utrzymanie klubu nauczyciela i że to oczywiście jest nieprawda, że wcześniej nie było takich wydatków i tak dalej, to od kiedy działa tam klub nauczyciela? Od zawsze. Od zawsze ponosiliśmy koszty utrzymania. My mówimy o tym, że jeżeli w jakimś budynku działa klub nauczyciela i szkoła, a ta szkoła przestaje działać, to chyba jest paradoksem, że koszty wzrastają zamiast maleć. Tego też pan nie zauważył. Jeśli mówimy o ogromnych dysproporcjach w wydatkowaniu pieniędzy publicznych na podróże służbowe w dwóch instytucjach kultury. Jeśli mówimy o tym, że zaskakuje nas to, że w jednej instytucji kultury jest 99% wykorzystanie funduszu płac, a w drugim tylko 80-kilkuprocentowe, to my pana pytamy, nie odbierając żadnych samodzielnych decyzji dyrektorom tych instytucji, jak pan nadzoruje te placówki, że pozwala pan na to, aby w placówce, w której jest dwa razy więcej pracowników, były dwa razy mniejsze wydatki na delegacje służbowe. Czy pan nie zauważa tych dysproporcji w ramach nadzoru? Teraz, jeśli pan ośmiela się mówić, że to nie my podejmowaliśmy decyzję o budowie laguny, to ja chciałam panu przypomnieć po raz wtóry, że nie tylko my jako gmina podejmowaliśmy decyzję o budowie laguny, ponieważ jesteśmy jednym z fundatorów, byliśmy w chwili podejmowania takich decyzji jednym z fundatorów Fundacji Budowy Obiektów Sportowych w mieście i gminie Gryfino. To pan jako zastępca burmistrza i członek zarządu miasta i gminy Gryfino podpisywał akt notarialny o utworzeniu tej fundacji i to pana, panie Henryku Piłat, podpis tam figuruje. Co więcej, brał pan udział we wszystkich decyzjach władz gminy Gryfino do grudnia 98 roku, kiedy był pan członkiem organu wykonawczego, czyli zarządu w sprawie laguny. Był pan przy tym, podejmował pan decyzję, niech pan nie udaje po latach, że pana przy tym nie było. Bo to jest tak, jakby zachowuje się pan jak dziecko, które jak zamyka oczy, to uważa, że znika. Tak nie jest. Teraz, jeśli chodzi o pana żonglowanie pieniędzmi. Powiedział pan w prasie, że pod koniec, co ta rada opowiada, jak panu pod koniec roku jeszcze pieniądze na koncie zostały. Mamy pewną informację od pani skarbnik i od innych pracowników pionu finansowo-księgowego, że pieniądze, o których pan usiłował sugerować mieszkańcom, że jeszcze wam panu w kasie zostały, to były pieniądze, które przyszły w grudniu na wypłaty dla nauczycieli, a które pan zaczął wydawać już w grudniu ubiegłego roku na bieżące potrzeby gminy. Taka gmina była bogata, że musiała subwencję oświatową naruszyć. To, że panu się nowy budżet, nowy kredyt w rachunku bieżącym otwierał od 1 stycznia 2014 roku i w te pędy z nowego kredytu pan zapłacił to, co trzeba, to nie znaczy, że pan nie żongluje pieniędzmi publicznymi. W związku z tym, co pan mówi i w związku z tym, że serce mnie boli, jak pan za każdym razem, bo powiedziałam, że jest pan mistrzem w odwracaniu kota ogonem, ale dzisiejsze przerywanie dyskusji nad absolutorium dla pana, chwilą ciszy dla Wigilię Powstania Warszawskiego, powiem panu, jest po prostu w bardzo złym stylu. Ja w godzinę W jutro zamierzam o tym czynnie pamiętać i nie trzeba nam o tym przypominać, a już zwłaszcza w trakcie dyskusji o absolutorium. To jest po prostu nietaktowne. I teraz chciałabym pana zapytać, bo wszystko zawija pan w słowa jak cukierki, ale w środku czasami tak bywa, że zamiast cukierka jest lekka trucizna i można się nieźle pochorować. Ja panu chciałabym powiedzieć, że po tym wszystkim, co pan dzisiaj powiedział jako komentarz do wykonania budżetu, w zasadzie możemy sobie publicznie zadać pytanie. Czy zleci z nami pilot? panie burmistrzu, bo odnoszę wrażenie, że jeżeli pan jest tym pilotem, to od dawna ma pan spadochron na plecach i wtedy, kiedy pan wyskoczy z lecącego samolotu, zostawiając mieszkańców i radę z problemami niezałatwionymi w tej gminie, w tym z ogromnym zadłużeniem, które będzie spłacane do 2033 roku, to pan się przygotowuje już do miękkiego lądowania z tym spadochronem, tylko że my nie jesteśmy w stanie wszyscy wyskoczyć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz ad vocem.
Pani radna Ewa Tylatore, zadała mi pani konkretne pytanie, a ja na te pytanie postaram się pani konkretnie odpowiedzieć. Nie mam przypiętego spadochronu, nie zamierzam wyskoczyć i zaręczam panią, że wystartuję w następnych wyborach. A mieszkańcy ocenią, czy te dokonania były prawidłowe, czy nieprawidłowe. Natomiast każdy obywatel tego miasta ma prawo do indywidualnej oceny moich dokonań. I o tym się przekonamy 16 listopada, niedługo, za 3 miesiące. Dlatego też samolot, o którym pani mówi, tak który leci, a ma spaść, w gminie Gryfino będzie leciał i nie spadnie. Może z tego samolotu, który leci, spadną ci, którzy nie uzyskają poparcia w dniu 16 listopada, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Pani radna Janina Nikitińska, proszę.
Ja krótko, panie burmistrzu, ale chciałam powiedzieć też, chciałabym, żeby pan pozostał. Ja nie będę długo mówiła. O niegospodarności. Ale to jest ważne, panie burmistrzu, to jest ważne.
Dziękuję bardzo za wniosek, ewentualnie.
Co, myślał, że co? Panie burmistrzu, ja chciałam powiedzieć też...
Wysoka Rado, momencik. Wysoka Rado, wielce szanowny panie burmistrzu. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję za pana wystąpienie. Myślę, że to jest pomyłka. Coraz częściej panu się zdarzają takie pomyłki. Bardzo pana proszę, żeby pan uszanował demokrację. Uszanował zasady. Rada wielokrotnie dała wyraz, że będzie pracować tak długo, ile będzie trzeba, tak? A jeśli pan by chciał przerwę, proszę bardzo, ja tą przerwę ogłoszę. Jeśli pan się poczuł słabo, albo nie wytrzymuje pan napięcia, nie widzę problemu, ogłoszę przerwę. 15 minut, 30 minut, ile będzie pan potrzebował? Proszę bardzo, ad vocem, w kwestii formalnej pan Paweł Nikitiński. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja w kwestii formalnej. Mówię to po raz trzeci na tej sali i po raz ostatni. Jeśli to się zdarzy raz jeszcze, to człowiek, który tak się zachowuje wobec radnej, dla mnie traci zdolności honorowe na zawsze. Tak po prostu nie wolno postępować, żeby powiedzieć, że jeśli radna ta czy inna będzie zabierała głos, to ja wychodzę z sali. To jest nie do zaakceptowania. To jest poza wszelkim standardem. Dziękuję.
Dziękuję pani Janina Nikitińska. Wysoka Rado, szanowni państwo, jeśli będzie potrzeba przerwa, jest upał, jest gorąco, być może
to ja źle
to wpływa, to będę tą przerwę w każdym czasie ogłaszał. Proszę bardzo, pani Janina Nikitińska.
Panie burmistrzu, ja nie będę zabierała długo głosu, ale chciałam powiedzieć o niegospodarności. I to o niegospodarności od wielu, wielu lat. Proszę państwa, hotel pod Platanem jest pusty co najmniej od 8 lat. Co prawda kiedyś była większa część niezagospodarowana, teraz jest część zagospodarowana, ale druga część jest niezagospodarowana. Wydano pieniądze na projekt biblioteki naukowej w tym pomieszczeniu. Niestety, bardzo krótko to trwało. Pan burmistrz zmienił swoje zapatrywania i zmienił ten. Nie, po prostu to pomieszczenie stoi puste. Od tylu lat stoi puste. Ale w międzyczasie został wyremontowany dworzec kolejowy. No i cóż, teraz stowarzyszenia, bardzo dobrze, że mają te miejsce, ale również te miejsce mogły mieć w hotelu pod platanem, w naszym budynku. Ale nie, my płacimy dla kolei. Tu można by podawać, jeśli chodzi o niegospodarność, wiele przykładów. Wydaliśmy 1 000 000 złotych na halę widowiskowo-sportową. Tak wszyscy liczyli na to, że ta hala powstanie. Wydaliśmy teraz pieniądze na 34 tysiące na świetlicę, na projekt świetlicy w Daleszewie. Nie w Daleszewie, przepraszam, w Rzewnicy. I wiele, wiele innych projektów. To jest po prostu niegospodarność. I proszę się nie dziwić, że radni mają do pana uwagi, kiedy jest takie zapotrzebowanie na remonty dróg, na świetlice, chociażby w innych w innych miejscowościach. Także, że proszę się temu nie dziwić. Naprawdę, każdą złotówkę, jak się wydaje, to trzeba oglądać z każdej strony. A nie tak, że co to za pieniądze 30 czy ile? Te miliony składają się z konkretnych złotówek. Także ja, jeśli chodzi o to, nie zauważyłam żadnej oszczędności, jeśli chodzi o pana. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, panie burmistrzu. Chwileczkę. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja postaram się króciutko, bo już tutaj dzisiaj zostało powiedziane dosyć dużo. Ja bym się chciał tutaj nawiązać do tego, co powiedział pan burmistrz na temat roku 2013 i na temat budżetu. No, ja się dziwię, panie burmistrzu, bo pan tutaj poruszył kilka kwestii. I skoro pan mówi, że jest tak dobrze w gminie Gryfino, to dlaczego jest tak źle? A ja przypomnę, drodzy państwo, nie wiem, czy pamiętacie, pan burmistrz w 2013 roku podjął dwie próby sprzedaży obligacji, nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście dwie próby nieudolne, ponieważ no, zachowaliśmy się jako Rada Miejska w odpowiedni sposób. I pamiętacie, drodzy państwo, budżet miał się załamać, tak, jakbyśmy tych obligacji nie sprzedali. Najpierw była to była jakaś kosmiczna 25 milionów złotych, pierwsza kwota. Później nagle zeszło do kwoty 20 milionów złotych. Na sam koniec roku, tak, dowiedzieliśmy się, że mamy, no, mamy nadwyżkę. Nie wiem, jakieś żonglowanie, rzeczywiście, żonglowanie kwotami. Natomiast jeszcze jedna kwestia, panie burmistrzu, myślę, że pan powinien się cieszyć, że pan ma taką radę miejską, jaką pan ma. Ponieważ w miesiącu styczniu tego roku my, tak, jako Rada Miejska, zmieniając budżet na 2014 rok, uratowaliśmy naszych podatników od dodatkowych kosztów, które pojawiłyby się w budżecie. To jest od kwoty bodajże 1,5 miliona złotych, chociaż pan mówił, że to będzie tam, nie pamiętam ile, jakieś małe pieniądze, 400 tysięcy miało być, tak? Ponieważ pan, czego pan nie chciał robić? Pan nie chciał spłacać odsetek od zaciągniętych kredytów. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. To pan nam powinien podziękować i chyba mieszkańcy naszej gminy też, tak? Że my w chwili obecnej nie ponosimy dodatkowych kosztów, bo w chwili obecnej, drodzy państwo, tak, to był koszt 1 500 000 czy 1 700 000 złotych. I o tym, drodzy państwo i drodzy radni, powinniśmy pamiętać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chwileczkę, tak, bo pan na każdą kwestię reaguje, nie odnosząc się merytorycznie do spraw. Ja panu zaraz udzielę głosu, zbiorczo pan odpowie na wszystkie wystąpienia radnych. Proszę bardzo, pani Elżbieta Kasprzyk.
Panie przewodniczący, ja chciałabym po zakończeniu dyskusji poprosić o krótką przerwę i spotkanie członków połączonych klubów Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i Gryfińskiego Przymierza Wyborczego.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Niedzielski, proszę bardzo.
Skoro rozmawiamy sobie o wszystkich aspektach, to musimy powiedzieć o jeszcze jednym. I to te słowa kieruję przede wszystkim do opinii publicznej. Ta rada, wszyscy in gremio, bez względu na to, jak głosowali. Odnoszę się także do tych, którzy wstrzymali się od głosu. Ta cała rada in gremio uchroniła mieszkańców od stawkami za wywóz śmieci w wysokości 17 i 13 zł, uchwalając stawki zdecydowanie niższe, mimo, to była propozycja pana burmistrza, 17 i 13 zł. Tyle pan burmistrz chciał, żeby mieszkańcy płacili. Myśmy powiedzieli, że to jest nie do zaakceptowania przy takich dochodach, które osiąga gmina. Stawki dzisiaj wynoszą 13 i 11 zł, ale mam wrażenie, że powinny ulec także głębokiej ocenie i powinny pójść w dół. I to być może nawet zdecydowanie w dół. Więc jeśli rozmawiamy o kwestiach czysto merytorycznych, to zdaje się, że jeżeli chodzi o prognozy osiąganych dochodów i prognozy wydatków, Rada Miejska w Gryfinie ma większe wyczucie od pana. System się nie załamał, tylko że podatnicy nie zostali złupieni. I to jest ta zasadnicza różnica. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja nie będę już wychodził na tą mównicę, bo to niektórych drażni. Także będę odpowiadał z miejsca i na siedząco. Pierwsza sprawa, Pani Kityńska. Pani zadała bardzo mądre pytanie. Fajnie, że zostałem. Bo chcę Pani wyjaśnić, że z 1 października zaproszę Panią na oddanie świetlicy środowiskowej pozostałej części budynku realizowanej przez OPS. Będzie to miejsce spotkań osób potrzebujących pomocy, ludzi starszych, seniorów, etc., etc. Także 1 października Panią zaproszę na otwarcie nowego klubu właśnie w tej pozostałej części. Skąd ta decyzja? Tam już działa OPS i dalej będzie to podlegało pod OPS. No niestety niektóre decyzje się długo rodzą. Następna sprawa odnośnie świetlicy w Żabnicy, wydatkowania 30 tysięcy na dokumentację. Szanowni Państwo, decyzja o adaptacji istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Żabnicy została podjęta 4 lata temu. 4 lata temu, kiedy nigdy nie było wiadomo, że powstanie świetlica zrealizowana przez księdza. Dziś jest inna sytuacja i dlatego też zgodnie z wolą Komisji Rewizyjnej przeprowadzę rozmowy z księdzem, jakie jest możliwa by była prowadzona działalność w tej świetlicy z porozumieniem z księdzem. Odnośnie opłat za śmieci. Szanowni Państwo, tak, propozycja była wypracowana przez Wydział Merytoryczny na poziomie 13-17 zł. I te stawki wynikały z kalkulacji i informacji, jakie napływały do gminy w tamtym okresie. Przypominam, że te stawki były określone przed ogłoszeniem przetargu na wywóz nieczystości. W dyskusji nad obniżeniem tych stawek prowadziliśmy wszyscy, włącznie z radnymi, wszyscy radni prowadzili. To, że się nam udało tak przeprowadzić przetarg, że wygrała firma rodzima, a więc nasze przedsiębiorstwo usług komunalnych, to tą wiedzę dzisiaj mamy. Wtedy, kiedy proponowaliśmy te stawki, tej wiedzy nie mieliśmy. I dlatego też mówić to jako zarzut w stosunku do mojej osoby, to jest grube nieporozumienie. Odnośnie, tak, ma Pani rację. Jedynym dużym zadaniem, które nie zostało zrealizowane, jest hala widowiskowo-sportowa. Jednocześnie w tym okresie przygotowano wszystkie media niezbędne do wybudowania tej hali widowiskowo-sportowej. A więc przebudowano zasilanie energetyczne, przebudowano ciepłociąg, który ma za zadanie tą halę widowiskowo-sportową zasilić w przyszłości w ciepło. Jednocześnie, jak wiecie Państwo, jesteśmy na rozdaniu nowych środków unijnych. Budowę hali szukamy, jesteśmy na końcowym etapie poszukiwania partnera po stronie niemieckiej, gdzie moglibyśmy uzyskać dofinansowanie tego zadania w wysokości też około 80% w ramach programów Interreg 4A. Nie udało się i nie było możliwe prowadzenia czterech dużych bardzo inwestycji w tym samym okresie. To jest budowę parku przemysłowego, to jest budowę nabrzeża, to jest budowę budynku komunalnego, to jest budowana obecnie kanalizacja w Niebie i w Żurawkach, żeby zrealizować ich halę również widowiskowo-sportową. O tym zadaniu nie zapominamy i jednocześnie przypominam, bo padają różne kwoty odnośnie kosztów dokumentacji. Na dzień dzisiejszy koszty dokumentacji, jeszcze raz powtarzam, nie wynoszą 1 000 000, wynoszą 760 tysięcy złotych. Taki był koszt opracowania dokumentacji. I ta hala, czy prędzej, czy będzie burmistrz Piła, czy będzie inny, w tym miejscu powstanie, bo w tym miejscu jest potrzebna. Myślę, że ta hala, która powstanie, będzie miała dwa zadania. Pierwsze, zabezpieczyć dla zespołu szkół, gimnazjum i liceum godne warunki w zakresie kultury fizycznej, jak również po godzinach działania szkoły powinna wykorzystywana przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia, które będą chciały tam uczestniczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kwestia Żabnicy, to powiem panu, że dzięki pośrednictwu pana radnego Piaseckiego, części radnych, co do zasady ksiądz proboszcz wyraził zgodę na wykorzystywanie świetlicy na cele publiczne i jest gotów podpisać porozumienie. Wobec tego tylko proszę stosowną wersję takiego porozumienia przygotować. Dziw, że radni musieli się w tą działalność włączyć, że tak długo oczekiwania społeczne nie były w tym zakresie zaspokojone, ale właśnie panie burmistrzu, tutaj trzeba oddać sprawiedliwość Radzie, bo ta Rada Miejska podnosi i poprzednie rady od wielu lat kwestie zaniedbania przez pana całkowicie kwestii dróg, parkingów, chodników. Tak, będziemy o tym, panie burmistrzu, rozmawiać i to jest wyjątkowe zaniedbanie i pan nie powinien mieć pretensji do radnych o to, że radni upominają się o potrzeby społeczne, o ich rozwiązywanie. To nie może być, panie burmistrzu, tak, że staje pan przed presją i pan w określonych sytuacjach mówi tak, ja to wam zrobię albo nie zrobię. Musi być plan, musi być planowane działanie i trzeba osiągać dochody, panie burmistrzu. I dzisiaj rozmawiamy o absolutorium. To dla mnie istotna jest kwestia dochodowa. Mówił o tym pan przewodniczący Paweł Nikityński, że w połowie grudnia pan zgłaszał korekty do planu dochodów i wydatków i jeszcze w ciągu 2 tygodni te dochody nie zostały zrealizowane, bo również w połowie grudnia pan i pana służby w tym zakresie się pomyliły. Proszę bardzo, pan Paweł Nikityński.
Powiem może krótko, ale jak było. Stawki 17-13 zł to oznacza, że w przeciętnej gryfińskiej rodzinie, to znaczy wyciągniętoby z portfeli przeciętnej gryfińskiej rodziny około 200 zł i one wpłynęłyby tutaj do urzędu. Naszą decyzją te 200 zł w przeciętnej gryfińskiej rodzinie tylko z tego tytułu pozostały. I na tym może skończę, bo tło i pomysły związane z tym, na co miały pójść te pieniądze, to może lepiej niech to na to spadnie już zasłona milczenia, a my poddajmy to głosowaniu, bo te pomysły, które nam przedstawiono, no po prostu były nie do zaakceptowania. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Delatore.
Panie burmistrzu, ponieważ wywołuje pan wątki, no chyba na swoją zgubę, wywołał pan temat budowy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Niepodległości. Proszę powiedzieć, czy budowa tej hali, która była pana sztandarowym punktem programu wyborczego w 2010 roku, a z tego, co przed chwilą usłyszałam, nadal będzie dyżurnym punktem programu wyborczego w 2014 roku, to proszę powiedzieć, czy budowę tej hali zaplanował pan jako organ wykonawczy w wieloletnim programie inwestycyjnym lub finansowym, bo w żaden sposób nie możemy tego tam znaleźć. A zatem, jeżeli pan mówi o przyszłości i że pan to zrealizuje, to może pan by to jeszcze w dokumentach zaplanował i pokazał radnym, bo na razie tego nie możemy znaleźć.
Dziękuję uprzejmie. Wniosek klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i Gryfińskiego Porozumienia Wyborczego o 15-minutową przerwę ogłaszam w tym miejscu 15 minut przerwy. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy porządek 46. sesji Rady Miejskiej. Jesteśmy w punkcie trzecim. W podpunkcie siódmym. Czy w dyskusji jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym przechodzę do podpunktu ósmego. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, druk numer 1/2/46. Podpunkt 8 punktu 3. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Sprawozdanie nie zostało przyjęte. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok, druk numer 1/3/46. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium został podjęty. No tak, podjęty, normalnie. Dziękuję bardzo, Wysoka Rado. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Pomylił się, no. Ej, w porządku. Wysoka Rado, sprawa została załatwiona. Głosowanie się odbyło. Za nieudzielenie absolutorium. Za nieudzielenie. Okej, Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 4 porządku obrad, podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, druk numer 2/46. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? W związku z tym, że nie ma chętnych dyskusji, poddaję pod głosowanie projekt uchwały, druk numer 2/46 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze danego roku budżetowego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 5.
podjęcia uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej gminy Gryfino, druk nr 3/46. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej gminy Gryfino, druk nr 3/46. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 7. Rozpatrzenia zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przepraszam bardzo, tak jest. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie 6. Rozpatrzenia skargi na działania burmistrza miasta i gminy Gryfino, druk nr 11/46. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Przepraszam bardzo. Komisja rewizyjna zapoznała się z treścią skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino złożoną przez pana Jana Olecha, a także zapoznała się z odpowiedzią pisemną i wyjaśnieniami złożonymi w sprawie skargi pana burmistrza miasta i gminy Gryfino w dniu 14 maja 2014 roku. Pan burmistrz dokonał pisemnego zgłoszenia kradzieży tłucznia do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, czyli 14 maja, przepraszam, pan burmistrz zgłosił. W związku z tym, że sprawa jest rozpatrywana przez organy władzy państwowej, komisja rewizyjna do czasu rozstrzygnięcia nie powinna rozsądzać o sposobie załatwienia tej skargi, ponieważ są wątpliwości, czy pan Jan Olech ma zgodę na zabranie kruszywa.
Dziękuję uprzejmie. Komisja Spraw Społecznych.
Komisja Spraw Społecznych również zapoznała się z tą skargą i oczekuje na rezultaty postępowania prowadzonego przez organy ścigania.
Dziękuję uprzejmie.
Podobnie jak poprzednie komisje, nie zajęła stanowiska.
Panie Przewodniczący, Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu, nie wiem, który to jest punkt. Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska.
Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan Przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Powiem krótko. Dla mnie, ja tu mam pewną wątpliwość w tej skardze, dlatego że w moim przekonaniu to powinna być skarga na relacje wzajemne pomiędzy Henrykiem Piłatem a Janem Olechem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja bym chciał zapytać Pana o procedury stosowane w gminie Gryfino. Czy, ponieważ wiąże się to z tłumaczeniem i przedstawianiem sytuacji przez Pana Jana Olecha, który wskazał w swojej skardze i załączył do tej skargi pismo, w którym zwraca się do gminy Gryfino o zezwolenie na pobranie tłucznia i na tym piśmie jest dopisek. Wyrażam zgodę. Wiem, że po tym, jak pan Olech dostał pismo z zapisem wyrażam zgodę, przystąpił do pobierania tłucznia z torowiska. Natomiast padło wtedy tłumaczenie ze strony pana burmistrza, że pan napisał wyrażam zgodę do Wydziału Inwestycji, który miał sprawę rozpoznawać. Chciałem pana zapytać, czy zapisując na piśmie wyrażam zgodę, to pan zwraca się o opinię do Wydziału i czy taka praktyka jest w gminie, czy jeśli pan chce opinię, to zwraca się pan do Wydziału, proszę o opinię w sprawie takiej i takiej, o rozstrzygnięcie danego argumentu, ponieważ wyrażam zgodę na piśmie, które otrzymał pan Olek, dla mnie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść, która w tym piśmie była zawarta. Proszę pana o skomentowanie, czy w praktyce pana urzędu jest tak, że jeśli ktoś zwraca się o określone rozstrzygnięcie, pan wyraża zgodę i dopiero wtedy konkretny wydział opiniuje tą pana zgodę. Bo ja po prostu takiego postępowania w żaden sposób nie akceptuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Ja
Panie Przewodniczący, czy Pan akceptuje, czy Pan nie akceptuje, to jest dla mnie mało ważne, wie Pan, bo Pan nie jest oceną miarodajną. Natomiast, Szanowni Państwo, wiele razy, kiedy widzę, że istnieje okoliczność, że nie widzę przeszkody w załatwieniu tej sprawy, to piszę, że ja proponuję, że ja wyrażam zgodę. I te pismo nie zostało doręczone panu Olechowi, tylko zostało przekazane do kancelarii i trafiło do wydziału merytorycznego. Pomijając wszystko, nawet jeżeli pan Olech miał zgodę, to pan Olech i każdy wie, że przed przystąpieniem do prac trzeba zgłosić rozpoczęcie prac, trzeba podpisać jakąś umowę na tę pracę, a pan Olech tego nie dokonał, tylko z internetu wziął pismo, które skierowałem do wydziału, na które napisałem, że wyrażam zgodę. I była u mnie córka, przy niej napisałem, wyrażam zgodę i kazałem to zanieść do wydziału, do kancelarii. Wszystko na ten temat i dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja się miałem wstrzymać od głosu, bo tak jak powiedziałem, to powinna być skarga na relacje wzajemne między Janem Olechem a Henrykiem Piłatem, począwszy od wiatraków w gminie Gryfino, gdzie panowie też świetnie się ze sobą porozumiewali, na czym cierpią nasi mieszkańcy. Teraz się panowie świetnie porozumieliście w zakresie wywozu majątku. No ja domniemuję, że pan Olech się porozumiał. Miałem tu wątpliwości, czy to była w 100% pana wina. Natomiast jak pan mówi, że pana nie interesuje ocena przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, to domniemuję, że nie interesuje pana także opinia wiceprzewodniczącego ani poszczególnych radnych. A skoro pana to nie interesuje, to tak jakby nie interesowała pana opinia również mieszkańców. Przekonał mnie pan do tego, żeby głosować za poparciem tej skargi. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, poważnie mnie pan zaniepokoił. Jeśli mówi pan publicznie, że pan Olech wziął sobie z internetu pismo z adnotacją, pana adnotacją, wyrażam zgodę, to proszę mi wierzyć, jestem ogromnie zaniepokojona, jak jest zabezpieczony system informatyczny urzędu. To w głowie mi się nie mieści, że pan to publicznie w taki sposób mówi. Nie wierzę w to, aby zespół informatyków, pani sekretarz i wydział organizacyjny nie panowali nad tym, co można sobie z internetu urzędu wyjąć. Ja tylko chciałam przypomnieć, że wtedy, kiedy radni się zwracają w ramach dostępu do informacji publicznej albo komisja prosi o jakieś dokumenty, to jest kłopot z ich uzyskaniem, a tu nagle można sobie, nie wiem co, złamać kody i wejść i wydrukować sobie z internetu. No, w głowie mi się to nie mieści.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do rozpoznania skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino, druk nr 11/46. Kto z państwa radnych? Pan radny nie otrzymał projektu? Dobrze, to odczytamy ten projekt. Tak, to mam pytanie do pani Alicjo. Czy projekt uchwały został sporządzony? W takiej sytuacji, panie mecenasie, czy należytym jest przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o nierozstrzyganie skargi do czasu zakończenia postępowania?
To jakieś rozwiązanie, wówczas skarżącego należy zawiadomić o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy.
Dziękuję uprzejmie. W tym miejscu poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych o odłożenie głosowania do czasu zakończenia postępowania prowadzonego w sprawie zawiadomienia pana burmistrza. Kto jest za uwzględnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Wniosek Komisji Rewizyjnej został uwzględniony. Ta sprawa ta nie będzie rozpoznawana przez Radę Miejską w Gryfinie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie pod nadzorem prokuratury. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu siódmego. rozpatrzenia zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobierac, druk nr 12/46. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna wypracowała wniosek i przedłożyła Radzie Miejskiej wraz z załącznikami. Tutaj może panie przewodniczący, ja odczytam ostatnie dwa.
Jasne, oczywiście. Tak? Tak.
Bo one jak gdyby tutaj konsumują całą naszą. Po zapoznaniu się z dokumentami komisja rewizyjna stwierdza, że nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporów kompetencyjnych o właściwości między Radą Miejską a Dyrektorem Regionalnej Ochrony Środowiska w Szczecinie. Komisja rewizyjna nie czuje się także upoważniona do tego, aby móc w sposób wiążący interpretować ustawy i orzecznictwo, które się są wzajemnie sprzeczne oraz rozstrzygać o stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnych wydawanych przez burmistrza. Tutaj również opinia pana radcy prawnego też jest w tym jak gdyby duchu. Nie wiem, panie mecenasie, właściwie jak
tutaj używać. Czy pan mecenas Krzysztof Judek w tym zakresie chciałby się wypowiedzieć?
Znaczy chciałbym zwrócić uwagę, że tu nie ma sporu kompetencyjnego między gminą a skarżącymi, tylko jest między gminą a regionalną dyrekcją, która źle przekazała dalej sprawę. W związku z tym jedynym kompetentnym organem do rozpatrzenia sporu kompetencyjnego jest Naczelny Sąd Administracyjny. Stąd proponowany projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Panie mecenasie, czy zechciałby pan również dookreślić, kto powinien wystąpić w tym sporze w charakterze wnioskodawcy o rozstrzygnięcie?
W tym sporze wnioskodawcą jest Rada Miejska.
Czyli jednym słowem Rada Miejska powinna złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tego sporu, tak? O ustalenie właściwości.
Tak, to należy do Rady Miejskiej z uwagi na to, że do Rady Miejskiej została skarga przekazana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. I wówczas Rada Miejska występuje do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jeżeli Rada zgadzałaby się z wyrażoną przeze mnie opinią, którą państwo otrzymaliście, co do tego, jaki organ winien załatwić tę sprawę.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, składam wniosek formalny o przegłosowanie zmiany porządku obrad polegającej na wycofanie tego z porządku bieżącej sesji i wprowadzeniu do następnej, nie tej, która będzie w dniu dzisiejszym, tylko kolejnej.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Dziękuję. Poddaję wniosek pod głosowanie zgłoszony przez pana przewodniczącego Pawła Nikityńskiego o wycofanie tego punktu z porządku obrad i wprowadzenie tego punktu na kolejną sesję w miesiącu sierpniu lub we wrześniu. To będzie wynikało z podjętych projektów uchwał. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Wniosek został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu 8. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, druk nr 13/46. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Wysoka Rado, ponieważ ja byłem przewodniczącym tej komisji, ponieważ ta komisja z mocy prawa jej uprawnienia wygasły, W związku z tym uważam, że nie powinniśmy głosować tej uchwały. Sprawa została rozwiązana. Pojawiają się argumenty, że przewodniczący komisji zaniedbał czynności komisji. Wyjaśnię dlaczego. To było działanie celowe, wynikające z posiadanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie informacji, a mianowicie w sprawie delegacji w gminie Gryfino kontrolę z urzędu wszczął prokurator okręgowy. Na bieżąco były przesyłane do niego przez funkcjonariuszy gminnych odpisy stosownych dokumentów. Wobec tego uznaliśmy, że prowadzenie drugiej kontroli w tym samym zakresie, w tym samym przedmiocie jest nieuzasadnione, ponieważ dwa organy mogły dojść do różnych wniosków. Wobec tego uznaliśmy, że trzeba zaczekać na zakończenie postępowania prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Szczecinie i w tym momencie ewentualnie odnieść się do tego postępowania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. No tak jak pan powiedział, komisja zakończyła przewidziany termin swojej pracy. Natomiast no ja mam takie pytanie, bo ja nie byłem przeciwny akurat powołaniu tej komisji. Mam takie pytanie, panie przewodniczący, co w takim bądź wypadku ta komisja doraźna ustaliła?
Jeszcze raz, szanowny panie radny, informuję, że przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie, a jednocześnie przewodniczący komisji doraźnej otrzymał informację z prokuratury, że w tym zakresie prowadzone jest postępowanie, nie wiem czy na etapie śledztwa, chyba tak, w sprawie delegacji gminnych. Jest to postępowanie prowadzone z urzędu przez prokuratora okręgowego. Wobec tego dublowanie tego postępowania, obciążanie gminą wytwarzaniem, przygotowywaniem dokumentów dla komisji jest nieuzasadnione, ponieważ kompetencje prokuratury są zdecydowanie szersze niż kompetencje Rady Miejskiej w Gryfinie, która nie ma dostępu do wydruków z kas fiskalnych, do paragonów niezałączanych, do rachunków, które znajdują się i faktur, które znajdują się w gminie. Stąd komisja uznała, że do czasu zakończenia kontroli przez prokuraturę, czy postępowania przez prokuraturę, nie będziemy prowadzić naszych postępowań. Złożyliśmy wniosek o przedłużenie funkcjonowania komisji w terminie do 30 czerwca ubiegłego, znaczy tego roku. Natomiast z uwagi na przełożenie sesji ten wniosek nie został rozstrzygnięty i prace komisji w tym momencie ustały. Wobec tego nie ma już komisji doraźnej do wyjaśnienia delegacji i nie można głosować przedłużenia jej funkcjonowania, bo można by było zagłosować tylko i wyłącznie powołanie nowej komisji, ale wydaje mi się, że skoro organy państwa prowadzą postępowanie, nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, proszę bardzo.
No to dobrze. Ja się zgadzam z panem w 100%, że jeżeli organy państwa się tym zajęły, to właściwie nie ma sensu. Natomiast no, powołaliśmy tą komisję i teraz stąd moje pytanie dotyczyło tego. Może inaczej, no, na jakim etapie prac komisji pan się dowiedział o tym, że będzie to postępowanie i czy do tego czasu już zostały wypracowane jakieś wnioski? Bo ja powiem szczerze, mnie bardzo interesowało praca tej komisji.
Już momencik, ale to ja odpowiem panu radnemu Gudze. Nie chciałbym wchodzić w tajemnicę postępowania, ale osobiście byłem wzywany jako świadek w sprawie i wiem, że inne osoby, również członkowie komisji, byli w tej sprawie wzywani. I to jest pewna niedogodność, tak, że z jednej strony jesteśmy świadkami w określonym postępowaniu, a z drugiej strony mamy to postępowanie kontrolować. To osobiście uznałem, że w tym momencie komisja nie będzie prowadzić swoich spraw do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę. Stąd wniosek i ta pełna informacja miała się znaleźć dla Rady w czerwcu, natomiast już dzisiaj komisji nie ma. Ja nie występuję jako przewodniczący tej komisji, bo moje umocowanie do działania wygasło.
No ja rozumiem, panie przewodniczący, ale to znaczy, że co, że do tego momentu komisja nie zrobiła nic?
Proszę bardzo, w kwestii formalnej pan przewodniczący Paweł Nikityński.
Mamy do czynienia z sytuacją delikatną, polegającą na takim oto schemacie. Jest wiedza o tym, że jest prowadzone postępowanie przez prokuraturę, są prawdopodobne, prawdopodobne czynności, które zostaną w tym zakresie podjęte. I jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, wydaje mi się tutaj do podniesienia, o której na końcu powiedział pan przewodniczący. Z formalnego punktu widzenia nie ma już przewodniczącego komisji doraźnej, nie ma także komisji doraźnej. Tym niemniej, wydaje mi się za rozsądne z kilku powodów niepowoływanie nowej komisji doraźnej w obliczu tych sytuacji i okoliczności, które wystąpiły po jej powołaniu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić. Rada w zakresie powołania komisji doraźnej wyraźnie się podzieliła i były rozbieżne głosy. Myślę, że też zainteresowanie części Rady i pracą w tej komisji i jej wynikami było, powiedzmy, umiarkowane. Ono teraz wzrasta, tym niemniej, jak sądzę, z przyczyn formalnych, panie przewodniczący, będziemy musieli rozstrzygnąć, co zrobić z projektem uchwały, który przedłuża czas trwania komisji. Składam wniosek formalny o przegłosowanie zmiany porządku obrad polegającej na wycofanie tego projektu z porządku obrad.
Dziękuję uprzejmie.
I proszę o poddanie tego wniosku pod głosowanie niezwłocznie.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, ale ja złożyłem wniosek formalny w zakresie przegłosowania zmiany porządku obrad.
Rozumiem, panie przewodniczący, ale odnośnie pana wniosku formalnego, pan burmistrz chce się odpowiedzieć.
Panie przewodniczący, kiedy już była powołana komisja, były materiały skierowane do prokuratury. I pan osobiście podpisał pismo do prokuratury, informując pana prokuratora, że została powołana komisja doraźna. Podał pan termin, w jakim zakresie ona będzie działać i podsumował to pan, że po zakończeniu pracy komisji wnioski komisji zostaną przekazane dla pana prokuratora. I teraz
proszę bardzo.
Panie przewodniczący, składam do pana informację o to, czy ktoś występował o udostępnienie pisma, które było sygnowane przez pana podpis do prokuratury i w jaki sposób burmistrz wchodzi w posiadanie dokumentów będących w dyspozycji Rady Miejskiej w Gryfinie. To nawet jeśli takie pismo wyszło, to nie ma takiego swobodnego obiegu, że ktoś sobie może przyjść do teczki Pawła Nitkińskiego, jak to robił w przeszłości, powyciągać dokumenty i sobie posprawdzać. Protestuję przeciwko takim okolicznościom. To jest po prostu nie do zaakceptowania. Tak po prostu...
Wysoka Rado.
Panie przewodniczący.
I burmistrz działa przy otwartej kurtynie.
Pan burmistrz w tym zakresie przekracza swoje uprawnienia. Panie przewodniczący, proszę o poddanie mojego wniosku pod głosowanie.
Tak, tak jest. Ja kończąc dyskusję w tej sprawie powiem bardzo krótko. Panie burmistrzu, nie jest tak, jak pan mówi, tak? Nie będę wchodził z panem w polemikę, ale powiem jeszcze raz. W momencie, kiedy Mieczysław Sawaryn został wezwany w charakterze świadka i zadawano mu pytania w określonej materii dotyczących postępowań prokuratury okręgowej, w tym momencie należy się z postępowania w określony sposób wyłączyć i nie prowadzić postępowania w dwóch miejscach, ponieważ nie byłoby to uzasadnione ani ekonomiką postępowań prawnych, ani zasadami. Tak? Jeśli pan dzisiaj się upomina o tę kontrolę, panie burmistrzu, to niech pan cierpliwie poczeka, jak skończą się kontrole organów państwa i w tym zakresie będzie pan miał stosowną wiedzę co do postępowań związanych z delegacjami. Osobiście uważam, że w momencie podjęcia kontroli przez prokuraturę komisja nie powinna tej kontroli prowadzić. Jak państwo to oceniacie w swoich politycznych komentarzach, to mnie to interesuje oczywiście, bo mam pewien ogląd co do waszego postępowania i naszego sposobu podejmowania misji społecznej. Prokuratura prowadzi postępowanie, zakończy to postępowanie, sprawa będzie w jakiś sposób wyjaśniona.
Proszę bardzo.
Żeby uniknąć jakiejś tutaj awantury, na jaką tutaj przez moment się zapowiadało, to ja wycofuję swoje pytania i dziękuję.
Dziękuję panu. Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie wniosek kolegi przewodniczącego Pawła Nikityńskiego o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wniosek został uwzględniony. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą nr 32279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, druk nr 14/46. To poproszę o stanowiska komisji. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały, druk nr 4/46 w sprawie zmiany uchwały nr 14/46 w sprawie zmiany uchwały 28/230/12. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Przepraszam, kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo. Czy państwo radni macie uwagi i zapytania do informacji przedstawionej na piśmie? Nie ma. Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni państwo, Wysoka Rado, proszę o zajęcie miejsc. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Niestety nie ma pana burmistrza. Z tego powodu przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Wolnych wniosków i zakończenia sesji. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ze względu na to, że już ta sesja przerwana dobiega końca i za moment zaczniemy następną sesję i w tej następnej sesji w punkcie 9 mamy taką projekt uchwały grupy radnych. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w zespole szkół w Garni oraz możliwości rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych. I korzystając z okazji, że jest przedstawiciel wspólnoty 7911 w Gardnie, który tutaj troszeczkę czekał, chciałbym prosić pana przewodniczącego, czy jest taka możliwość, żeby w tej chwili w sprawie tej uchwały zabrał głos. Pan Arkadiusz Grunwald.
Pan Arkadiusz?
Grunwald.
Proszę bardzo, panie Arkadiusz.
Arek, musisz tam podejść do tego, do mównicy.
Słychać mnie? Słabo. Halo? Dzień dobry państwu. Ja krótko, żeby państwu nie zajmować wiele czasu. Jest taki projekt, aby jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy po pierwsze, żeby gmina odniosła jakieś realne oszczędności finansowe z powierzenia ogrzewania zewnętrznej firmie, ogrzewania zespołu szkół w Gardnie. A przy okazji, żeby inwestor i ta zewnętrzna firma, która przejęłaby to ogrzewanie, rozwiązała problem, z jakim boryka się jedna ze wspólnot z kilkunastu mieszkańców, mianowicie zorganizowania przy tej okazji ogrzewania wspólnotowego w bloku, który przylega do szkoły. W tej chwili sytuacja mamy taką, że jest nierozstrzygnięta jakby kwestia opłacalności całej inwestycji dla szkoły, w sensie czy szkoła rzeczywiście miałaby realne oszczędności, jeżeli powierzy ogrzewanie firmie zewnętrznej. I jedyne, co na razie mamy, to to, że no, według naszych analiz, czyli przeprowadzonych przez zarząd wspólnoty, jest to, byłoby to opłacalne, byłoby to kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności miesięcznie, no, ale pan burmistrz dysponuje być może innymi analizami, to chętnie też byśmy je porównali. Dlatego, że z tego, co wiemy od tej firmy, no to oni są gotowi do dosyć daleko idących negocjacji w zakresie no jakichś kolejnych ustaleń i zniżek, tak żeby sprawa była dla gminy, dla szkoły opłacalna. Sprawa tej mojej wspólnoty jest tutaj tylko zupełnie dodatkowo rozwiązywalna, bo no, wspólnota, nie mamy mieszkań komunalnych we wspólnocie ani TBS-owskich. Natomiast jest to kwestia no, rozwiązania problemu dla kilkunastu mieszkańców gminy i to w ten sposób, żeby nie ucierpiała też ekologia, tak? Bo no, najprościej powiedzieć radźcie sobie sami i wszyscy się zaczną przerabiać na jakiś węgiel, na podobne paliwa zatruwające i to bez żadnych filtrów, no bo tak to się kończy. Mamy przykład innych bloków w Gardnie, które po upadku tego wspólnotowego ogrzewania, no to skończyły tak, że kominy po prostu dymią, teraz sadzą, tak, i dymem. I nie chcielibyśmy, żeby kolejne kilkanaście osób właśnie było zmuszonych do takiego przedsięwzięcia. Stąd moja prośba do pana burmistrza jest taka, żeby przy okazji spotkania, o którym wiem, że za tydzień, tak, będzie pan w Gardnie, to mieszkańcy właśnie chcieliby poznać te wyliczenia, jak to się ma z firmą, która jest gotowa zainwestować. Pan burmistrz proponował nam też firmę, która no taki alternatywny sposób mogłaby znaleźć. O szkole tutaj nie było mowy i o oszczędnościach gminnych. Tyle, że mamy tutaj coś takiego, no kwestia inwestycji, tak? Firma zewnętrzna, firma niemiecka jest gotowa sama wyłożyć pieniążki na modernizację tego ogrzewania, a tu mówimy o kilkuset tysiącach złotych, tak? Natomiast no, firma polska po prostu chciałaby to przerzucić na mieszkańców, tak? Żeby te kilkanaście osób w jakiś sposób zadłużając się realizowało jakieś inwestycje w ogrzewanie. To wszystko. Jeżeli państwo macie jakieś pytania odnośnie tego przed podjęciem uchwały, to proszę bardzo.
Dziękuję. My nie będziemy teraz głosować. Jeśli można, pan radny Rafał Guga. Proszę bardzo.
I pan burmistrz, no i właściwie pytanie do pana burmistrza albo do panów tutaj obydwóch. No w związku z tym, skoro to jest właściwie takie proste rozwiązanie się wydaje, to gdzie leży problem, panie burmistrzu? No, tutaj pan mówił, że pan za tydzień ma w Gardnie odczytać jakieś tam analizy. Jeżeli pan ma te analizy dostępne teraz, to ja bym prosił, żeby pan teraz je przedstawił. Czy w trakcie uchwały, przed podjęciem uchwały.
Tak? Szanowni państwo, panie radny, ja myślę, że w tym momencie skończymy dyskusję. Panie Arkadiuszu, dziękujemy za wystąpienie. Dziękuję. Jest to istotna sprawa. Nie będziemy prowadzić dyskusji. Będzie to w porządku w związku z uchwałą wniesioną przez pana radnego Tomasza Namiecińskiego. Czy jeszcze państwo radni macie wnioski bądź zapytania? Wiem, że pan Piotr Zwoliński w sprawie dróg chciał zabrać głos. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. Mam nadzieję, że nie zostanę wyrzucony z tej sesji przez pana burmistrza, jak było to uczynione podczas spotkania w sprawie dróg. Ale do meritum. Panie burmistrzu, mam tutaj apel kolejnej grupy mieszkańców w sprawie dróg, a konkretnie ujęcia tych ulic w tak zwanym harmonogramie. Apel podpisało ponad 100 osób bezpośrednio związanych z problemem dróg. Są to mieszkańcy m.in. ulic Pogodnej, Fredry, Kochanowskiego, Miłosza, Reja i Letniej. Po drugie, infrastrukturę w wykonaniu pana burmistrza Henryka Piłata można określić słowami: dno, skandal, a powiem nawet żartobliwie, fantastyka. Panie burmistrzu, 12 lat rządów pana w Gryfinie i powstają tylko 3 nowe drogi gminne. Przepraszam, 4. Wstyd. Jednak z drugiej strony, drodzy państwo, no nie ma się co dziwić, skoro pan burmistrz oficjalnie mówi w jednym z wywiadów, że on nie jest burmistrzem od dróg, chodników, parkingów. To zadam panu pytanie. To w takim razie od czego pan jest burmistrzem?
Jeśli można, panie Piotrze, bardzo przepraszam. Jeśli pan... Tak, właśnie do tego zmierzam. Jeśli pan chciałby przedstawić wniosek złożony przez mieszkańców, to bardzo bym do tego
dobrze
zachęcał, tak?
To
apeluję do wszystkich jak najmniej polityki, tak?
To zakończę to swoje tutaj krótkie wywody i na pana ręce, panie przewodniczący, chciałem złożyć ten apel odnośnie ujęcia w harmonogramie tych wyżej wymienionych ulic. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, apel. Szanowny panie burmistrzu, my mieszkańcy ulicy Pogodnej, Kochanowskiego, Miłosza, Fredry, Reja zwracamy się do pana ze stanowczym apelem o uwzględnienie naszych ulic w stworzonym harmonogramie budowy dróg gminnych. Nalegamy również na poprawę stanu bezpieczeństwa przez doświetlenie tych ulic. 102 podpisy pod wnioskiem. On zostanie przekazany panu burmistrzowi. Czy państwo radni chcielibyście złożyć wnioski? Nie ma. W związku z tym zamykam porządek 46. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.